Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 606. Ja nazywam się Damian Poluch, aka Dachman, a ze mną jest Juliusz Konczarski, aka Juliusz. Aka Jules, przepraszam. Witaj, Juliuszu.
Witaj, Damianie. Witajcie,
aka,
witam
wszystkich. Aka Polska Kronika Gier, to tak już powinno
tak,
powiedzieć.
Tak, raczej tak. No. Mhm.
Drogi Juliuszu, pozwól, że szybciutko od paru spraw organizacyjnych zacznę. Przede wszystkim no, bardzo się cieszę, możemy to już tak oficjalnie powiedzieć. Będziemy obaj na Pikselu. Jeszcze tam te szczegóły dotyczące o której godzinie w sobotę można nas znaleźć, to prawdopodobnie gdzieś na grupie Fantasmagierii znajdziecie. Tam będziemy po prostu informować. I no, ja się bardzo cieszę, bo to może być taki wielki comeback, no nie? Takiego, wiesz. Ja nie wiem, czy masz, Juliuszu, gdzieś koszulkę Fantasmagierii, czy kiedykolwiek miałeś?
Miałem, dostałem, ale wiesz co, ale ponieważ ja nie jestem z tych ludzi, którzy jak mają takie koszulki, to ich nie noszą, więc ja ją nosiłem dumnie, więc ja ją podejrzewam, że mam teraz gdzieś indziej mogę ją mieć, w innej miejscówce. Więc, no a poza tym ona i tak była dla mnie za mała, bo ty mi tak przez...
Ale Juliuszu, skromnie tutaj musisz powiedzieć, że jednak trochę cię ubyło, obywatela.
Trochę mnie ubyło, ale wydaje mi się, że w dalszym ciągu, chociaż nie, no poszukam, ale nie, no, wydaje mi się, że ona jest gdzieś indziej.
Ja, wiesz, dla mnie to jest o tyle ciekawe, że tych koszulek przygotowałem wtedy chyba, nie wiem, 50. I to były różne rozmiary, prawda? Chyba 2/3 to od razu poszły w tak zwanym preorderze, nie? Bo tam sprawdzałem, kto jakie by chciały rozmiary. No i trochę mi zostało. Ja miałem chyba z 5 takich koszulek, ja je noszę. Niektóre mam w takim naprawdę bardzo dobrym stanie, niektóre rzeczywiście są bardzo kochane i znoszone. Ale te osoby, które właśnie kupiły...
Może trzeba nowe wydrukować, wiesz.
Tak, ale te osoby, które noszą i się gdzieś pojawiają w tej koszulce, to mi się tak ciepło robi na sercu. Bo jest kilka osób, pamiętam, że chyba Razer z rozgrywki, gdzieś go widziałem kiedyś, Jerry z konglomeratu podcastowego też ostatnio widziałem, jakieś zdjęcie miał w koszulce Fantasmagierii, więc wiesz, to jest coś sympatycznego, więc jeśli ktoś jeszcze nas słucha, kto ma koszulkę Fantasmagierii, czyli z tej starej gwardii, bo te koszulki mają chyba ze 14, nie, 2012 chyba to był
rok. No z 10 lat na pewno, ponad. Nie, więcej niż 2012, myślę, że to było...
No, jakoś tak.
To mogło być jeszcze wcześniej. Mm-hmm.
No to będzie, ale bardzo nie. Miło. To jest ta pierwsza takie ogłoszenie na szybko. Druga sprawa, no to jest już takie bardziej przyziemne, czyli coroczna zbiórka na serwer Fantasmagierii, więc każdy, kto chce wesprzeć małą cegiełką Fantasmagierię, pomóc w opłacie za serwer, za hosting, to zapraszam do... Na stronie jest krótka informacja. Oczywiście możecie do mnie pisać na dachman@fantasmagieria.net, używać tego maila do przesyłania na przykład przez PayPala właśnie jakichś donacji. Przez następne półtora miesiąca no, ta zbiórka się będzie odbywać. Mam nadzieję, że jak zwykle okaże się niesamowitym sukcesem, a resztę oczywiście na Maybacha.
No tak.
No, wiesz, dla mnie. Tak. Takie, wiesz, tak, ojciec Rydzyk ma dwa Maybachy, tylko że po prostu jeden jest chyba w skali 1,42, drugi w jakiejś takiej innej podobnej, więc na takie możemy liczyć, nie, że będą. Więc bardzo będę wdzięczny za wszelką pomoc. Ja cieszę się niezmiernie za każdym razem, kiedy widzę, że jednak nie jest wam obojętny los nawet podcastu, no bo to, lubimy to przede wszystkim z naszej pasji, a żeby do tej pasji nie dokładać, to jest oczywiście taki ekstra bodziec. No i trzecia rzecz taka mniejsza, to pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować, to teraz mówię od razu o tym, bo czasami zapominam, polecać znajomym, nie tylko Fantasmagierię, ale oczywiście Polską Kronikę Gier, na której no, ostatnio dużo się dzieje, wszedł kolor, więc to taki, wiesz, system z PAL, to jest ciekawe, no a też wróciły felietony, bardzo ciekawe i o jednym, czyli o Senuie, to możemy porozmawiać później, jak będziemy o kontynuacji tej gry w dalszym części rozmawiać, to możemy też wspomnieć o tym materiale, ale polecam oczywiście Polska Kronika Gier. Twój kanał.
Wiesz, ja powiem ci, że mam nadzieję, że wróciły te felietony, bo wiesz, jak to ze mną jest, nie? Jakby Ale już mam w głowie jakieś pomysły, więc, więc pewnie można w miarę bezpiecznie powiedzieć, że na pewno jakaś forma wideo powróciła na Kronikę i powróci.
No i cieszę się, że jest taka nowoczesna, bo ja bardzo lubiłem oczywiście twoje czarno-białe filmy, ale to przejście w kolor to jest jednak...
To już jest inna konwencja, bo to jest jakby ja nie robię nowych odcinków Polskiej Kroniki, tylko to są już takie felietony, wiesz, wideo felietony, wideo materiały, w których po prostu dzielę się swoimi przemyśleniami czy spostrzeżeniami, które mi tam przyszły do głowy. Wiesz, niektórzy zapisują to w formie blogów, inni artykułów czy felietonów pisanych, a mi zawsze najbliższą formą wypowiedzi była forma wideo, zawsze. Więc, więc jakby to jest dla mnie naturalne środowisko, wiesz.
Zdecydowanie. No to już, no to cię tak zapytam w takim razie, jak już mamy te takie rzeczy oficjalne z głowy, to co tam u ciebie ostatnio słychać? Co ostatnio, jaką grę ostatnio ukończyłeś? Bo wiem, że jest kilka takich i perełek, i takich większych, więc to jest, że nie próżnowałeś.
No nie, no bo ja wiesz, teraz zacząłem sobie tak sprawdzać i w ogóle w maju ukończyłem największą liczbę gier. Oczywiście, wiesz, jak spojrzysz na te tytuły, to ktoś powie, że to są takie, powiedzmy, wiesz... gry, że dzisiaj jeszcze psim swędem ukończyłem, słuchaj, Sklasz. To jest taka gra, w zasadzie story, oczywiście to jest taka, słyszałeś o tej grze, czy rozmawialiście
nie,
może kiedyś?
Nie, nic. Nie, nie.
Więc to jest taka gra, bijatyka w zasadzie, tylko na miecze, samurajskie. Wiesz, ja jednak pozostaję jakoś tam wierny tej Japonii i to jest jakoś strasznie mnie kręci w ostatnim czasie. Myślę od Ronina, od tych wszystkich gier, ta japońska, aczkolwiek nie wiem, czy akurat gra jest sama w sobie japońska. Natomiast tam story mode to jest na godzinę niecałą, wiesz, do przejścia.
No ale liczy się. Liczy
no
się.
Ale liczy się, wiesz, liczy się. Achievement wpadł, nie? Trofeum wpadło, więc...
Platynka też. Ale wiesz, ty tak się śmiesz, że tam mówisz, że tam zrobiłeś tą jedną grę, tam w cudzysłowie platynka wpadła, nie ukończyłeś, ale wiesz, ci trophy hunterzy, tak, czy nie wiem, jaki jest polski odpowiednik, łowcy trofeów, tak, ludzie po prostu potrafią dziennie czasami skończyć takie, ja nie wiem, jak oni to robią, bo mi się wydaje, że to jest, w takim razie to nie może być jedna osoba, bo jest ten numero uno polski, który nie wiem... Po prostu chyba nie pije, nie wiem jak może pracować jednocześnie i grać.
Chodzi i bije.
Tak. I ma to chyba, nie wiem, no teraz to pewnie jest 9 tysięcy albo i więcej, no nie? Platyn.
Znaczy, wiesz, no to jakby ja nie chcę tego oceniać w żaden sposób, bo tak naprawdę no każdy, wiesz, korzysta z tych, czy powiedzmy konsumuje kulturę, czy w tym wypadku gry w taki sposób, w jaki mu to sprawia przyjemność, frajdę i tak no dalej. Więc wiesz, jakby tak. to jest jakby osobna historia. Natomiast ja na pewno nie jestem, wiesz, znaczy nie jestem. Z jednej strony, wiesz, gdzieś tam ten flirt...
Znaczy są gry, na których chyba zrobiłeś platynę, no przyznaję.
Są
ale
gry,
to było
tak, są gry,
taki,
w których zrobiłem platynę i to są takie...
Na torcie.
To są takie, wiesz, to są takie specyficzne gry i powiedzmy bez ogródek, to są gry albo takie, w których zrobienie tej platyny jest naprawdę banalne, typu, wiesz, Memoir Blue czy Immortality, czyli tak naprawdę to jest po prostu dogłębne zbadanie tej gry, zagranie, ale jakby to nie wymaga nie wiadomo czego, nie? Wiesz, jak sobie pomyślę, platyna w jakimś Elder Ring, nie, czekaj, wyleciało mi teraz, jak to się nazywa. Elden Ring, tak? No to platyna, wiesz, w Elden Ring wydaje mi się jednak dużym wyzwaniem i jest to rzeczywiście jakieś osiągnięcie, żeby to zrobić, nie? No ale platyna, wiesz, znaczy, w Immortality...
I tak nie,
umówmy się,
po prostu musisz w pewnym momencie zagrać z przewodnikiem, w tym sensie, żeby czegoś nie ominąć, bo pamiętasz, jak graliśmy, to każdy z
nie,
nas,
no tak,
ty i Rafał, i ja graliśmy zupełnie inaczej w tę grę, innymi ścieżkami. To było fascynujące, bo mogliśmy się wymieniać doświadczeniami. I wiesz, no ja oczywiście jestem z takich graczy, którzy grają tak bez jakby to powiedzieć, wciągania się w jakieś takie poboczne intrygi, questy. Ja bardziej patrzę całościowo. Ja widzę się jako tego rycerza, który brnie i szuka kolejnego przeciwnika, szuka kolejnego miejsca do eksplorowania, wiesz, cieszy się tym miejscem, atmosferą, a no, są też gracze, którzy po prostu z każdym NPC-em porozmawiają, wyciągną jakiś wniosek, będą pamiętać kilka godzin później, że to odnosi się do tego i to jest też fascynujące i każdy z nas grał inaczej, ale ja byłem bliski, powiem ci, zrobienia platyny w Eldenie, ale doszedłem do wniosku, że tam chyba te trzy jakieś ostatnie, czy cztery ostatnie, nie wiem, jakoś tak kilka, dosłownie na palcach jednej ręki bym policzył, ile mi trofeów brakło, no to już musiałbym prawdopodobnie od nowa grać i się pilnować, żeby na pewno czegoś tam nie przegapić, kogoś nie pokonać, czegoś nie zrobić, jakiegoś błędu, żeby to później nie, żebym nie, się nie musiał znowu zaczynać od nowa. Ale zrobiłem jedną platynę w Dark Souls chyba dwa, no i to kosztowało mnie w sumie chyba 100 godzin albo jakieś coś koło tego i właściwie musiałem chyba ze 3 razy grę przechodzić. I to już było coś takiego, co mnie wykończyło, ale miałem taką potrzebę, żeby właśnie tą truskawkę na torcie zawiesić, nie?
No ale właśnie wiesz, no to jest, mówię, no to jest kwestia tego tak naprawdę, jak sobie definiuje każdy z nas przyjemność z grania. I ta przyjemność z grania dla każdego może oczywiście oznaczać właśnie co innego.
Ja zazdroszczę właśnie ludziom, którzy mają taką łatwość w zdobywaniu tych platyn, no nie? Albo taką, że to jest takie naturalne dla nich, bo mi się wydaje, że to jest pewnie taki sposób. No, dlatego pozdrawiam Rafała, naszego tutaj kolegę,
tak, naszego który
jest takim wzorem do naśladowania w naszym małym kręgu. No nie?
Znaczy wiesz, wzorem, ja bym powiedział znowu, ale ja jednak pozwolę sobie tutaj wtrącić swój komentarz, to znaczy wzorem dla kogoś, kto jest łowcą platyn, bo jeżeli ktoś nie jest łowcą platyn, no to w zasadzie czemu miałby się wzorować, nie? Jakby
że Rafał po prostu robi to z taką lekkością, po prostu podchodzi do tego tak, że okej, podoba mi się ta gra, myślę, że mógłbym zrobić w niej platynę i robi. I to jest to. Ale wiesz co, zapytam cię... No,
dla mnie zrobienie platyny, jak już teraz trochę schodząc bardziej na takie indywidualne podejście, no to dla mnie, tak jak mówię, dla mnie zrobienie platyny to jest pochodna jakiegoś takiego, jakiejś fascynacji grą, jakiegoś takiego chęci spędzenia z nią, z nią dziesiątek godzin. I myślę, że to jest to przede wszystkim. Natomiast samo zrobienie platyny, jakkolwiek uważam i absolutnie tego nie w żaden sposób nie chcę, wiesz, dewaluować, bo wydaje mi się, że to jest zawsze jakieś osiągnięcie. Natomiast dla mnie nie jest celem samym w sobie.
Tak.
Więc jakby ja nie potrzebuję, wiesz, w każdej grze czy w co drugiej grze robić platyny, natomiast w tych rzeczywiście kilku, w których a, mnie wciągnęły, b, w sumie ta platyna nie jest taka trudna, tylko wiesz, teraz jak sobie o tym myślę, no to jest troszeczkę tak, że jak dostatecznie dużo poświęcisz czasu jakiejś grze i się w nią głęboko wciągniesz, no to ona przestaje być dla ciebie... Wiesz, z takim dla mnie najlepszym przykładem jest Sifu, nie? Który był taką grą dla wielu trudną, tak? Pewnego rodzaju wyzwaniem. Natomiast dla mnie ta gra oczywiście też zostaje trudna, ale mi się w nią wspaniale grało. Wiesz, jakby to była gra, która dla mnie była po prostu... Ja się czułem jak, nie wiem, jak stary...
jak Bruce Lee.
Jakiś wirtuos pianina, czy wiesz, jakiś inny Paganini, który po prostu, wiesz, na skrzypcach niesamowite rzeczy, no to ja tym padem wyrabiałem, wiesz, tam te kombosy i tak dalej. I ta walka, to wszystko to była dla mnie taka no niesamowite doświadczenie i no i wiesz, i dla mnie jakby mi się wydawało, że ja nie zdobędę tej platyny, bo tam zdaje się, że tam było jedno takie osiągnięcie, które zdaje się polegało na tym, już nie pamiętam dokładnie, ale które chyba polegało na tym, że trzeba było wszystkich na różne sposoby przy wykorzystaniu różnych broni pokonać przeciwników, czy tam ich wyrzucić, czy coś, czy tam jakieś finishery im zrobić, nie wiem w tej chwili dokładnie, ale w każdym razie to wymagało po pierwsze użycia różnych broni, po drugie użycia tego w konkretnych warunkach środowiskowych. I ja byłem przekonany, że ja tego nie zrobię, bo ja nie jestem w stanie nawet tego śledzić, bo gra ci nie mówi, aha, tymi broniami już to zrobiłeś, tymi tego nie zrobiłeś i tu masz jeszcze te brakujące i to jest łatwe do zidentyfikowania. I wiesz, skończyłem Sifu i na drugi dzień, pamiętam sobie, wróciłem do tej gry, gram sobie na luzie, tam robię te i nagle bach, mi wyskoczyło, nie, że, że wpadło, nie?
No, ale a propos przypadek. Japońskich klimatów, to jak bardzo cieszysz się na wieść, że nowy Assassin's Creed będzie właśnie w Japonii siedział? Będziesz zestawiał gdzieś tam, no mimowolnie troszeczkę tę grę, na przykład z Roninem?
Wiesz co, ja powiem ci, tak ucieknę trochę od odpowiedzi na to pytanie. Będzie, że ostatnio zacząłem się zastanawiać, czy sobie nie wykupić na miesiąc Ubisoft Plus.
Znowu wrócić do tego, tak?
Nie, bo zacząłem się zastanawiać, wiesz, ostatnio tak, wiesz, po skończeniu Dragon's Dogmy mam taką jakąś lekką pustkę. Oczywiście w międzyczasie skończyłem jakieś tam parę kolejnych gier, ale mimo wszystko jakoś tak chodzę, wiesz, snuję się bez celu po domu i wiesz, i zastanawiam się, w co tu zagrać i coś tam niby zagram, coś tam mnie wciągnie, ale tak naprawdę i tak zacząłem się zastanawiać, może tego Awatara bym skończył w sumie, wrócił szybko, wiesz, żeby
ale po prostu musiałbyś, wiesz. A bo ty miałeś w tego Awatara grałeś przez Uplay, tak?
Tak, na Xboxie.
Aha, czyli byłyby sejwy, wszystko, nie musisz tam powiedzmy od nowa.
No, znaczy wiesz, sejwy byłyby nawet gdybym grał na płycie czy gdzieś, dlatego że sejwy są w chmurze, nie? W Ubisoftie. Wystarczy się, a i tak się musisz zalogować do Uplay. To, niezależnie, czy masz abonament, czy nie masz, jak się logujesz do jakiejś gry. Poza tym, wiesz, cały czas gdzieś tam... Ja wiem, że ta gra jest bardzo zła i bardzo słaba i nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, ale gdzieś mnie ciągnie do tego Skull and Bones, więc...
No więc masz sobie, wiesz, to trochę odrobiny z Spireta, więc chcesz po prostu zagrać taką grę, tak. Gdzie mógłbyś znowu się, wiesz, poczuć jak ten Piret. Młody.
Tak. No, ale odpowiadając na twoje pytanie, wracając teraz do tego Assassin's Creed'a, powiem ci szczerze, że ja to tak przyjąłem dość spokojnie. Wiesz, ja powiem tak, bo sam pomysł wykorzystania postaci historycznej, która jest właśnie czarnoskóra i która jest głęboko zakorzeniona gdzieś w historii Japonii, gdzieś tej kultury się pojawiła, fizycznie tam była, wydaje mi się, że jest spoko i jest bardzo ciekawy. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że kto jak kto, ale Ubisoft tego nie udźwignie, stary. Bo Ubisoft zrobi z tego po prostu taką, popkulturową papkę, nie? Taką papkę na zasadzie, no nie możemy nikogo urazić, nie możemy, tu musimy ocenzurować, tu musimy zrobić tak
no
i tak
właśnie,
dalej.
Tak.
Więc ja się obawiam, że oni tego nie udźwigną, wiesz.
No. Wiesz, ja muszę zagrać w końcu w Mirage i zobaczyć, jak ta gra w sumie traktuje podobne tematy, podobny świat, jak było w Assassin's Creed pierwszym. I pamiętasz, jak my odpaliśmy Assassin's Creed pierwszego, to był ten komunikat, że ta gra jest robiona przez studio wielokulturowe i to miało po prostu określać, że tam...
No bo to już był początek tych czasów, tak. Wiesz, właśnie tego takiego tak. Całego, nie wiem jak to nazwać, co się
ale nie można było, ale nie można było zarzucić grze, że na przykład, no nie wiem, coś robi. Ona po prostu miała swoją historię, tam był ten świetny twist, nie? Którego my nie spodziewaliśmy się, kiedy... No chyba, że już wiedziałeś, no teraz każdy wie, o co chodzi.
Nie, ja nie wiedziałem, tam... ja czekałem właśnie na ten twist tak naprawdę do recenzji, znaczy wiesz, w ogóle ja zaskoczę cię, bo wiem, że jest wiele tych różnych dyskusji i tak dalej. Ty zawsze mówisz o Assassin's Creed 2, że to była twoja ulubiona część. Ja cały czas uważam, że najlepsza jest jedynka i Brotherhood. To są moje ulubione części Assassin's Creed'a generalnie. Tak. I jakby... I wiesz, i jedynka uważam z całym tym swoim bagażem tych wszystkich niedowiezionych obietnic, z tymi wszystkimi chropowatościami, które tam były, uważam, że to była świetna gra. Jednak po prostu Jade Raymond była najlepsza.
No Jade Raymond tak, no ale wiesz co, ja uważam, że bardzo ciekawy był ten... Jade Raymond.
Ja wiem, ale powiedziałeś Jade Raymond.
Nie, bo może się przejęzyczyłem, bo już jestem nie najmłodszy i język mi się plącze.
Ale pamiętamy Jade.
Tak, pamiętamy. Ja nie wiem, co w niej teraz słychać, ale to była taka faktycznie... ona się zapowiadała na taką gwiazdę, która może być gwiazdą kalibru Sida Meiera. a niestety gdzieś później te perturbacje przenosiły.
Wiesz, bo to było takie złote pokolenie.
Spowodowały, że niestety.
Wiesz, to było takie mam wrażenie, że to było takie złote pokolenie. Czekaj, bo chcę tu szybciutko sprawdzić, ale jak zwykle...
No to czekaj, to ty niestety... tam szukaj, a ja powiem, co chciałem powiedzieć o Assassin's Creed, że mi się podobało to, że był Desmond, że ta historia tego Animusa była taka dosyć intrygująca i niedawno właśnie chyba Ryszard z UFAN, taki mają niszowy podcast, nie będę ich reklamował, ale rozmawiali o tym, że w pierwszej części nie było napisów i tak próbowali odszukać ten... Dlaczego to jest? I to było jakoś uzasadnione w lorze gry, nie? Że Animus po prostu nie był tak doskonały. I generalnie przywołali taki fragment dialogu między jakimś tam naukowcem a Desmondem. I to był tak dobrze napisany, wiesz, tekst, że tak mówię, kurde, Nolan North, który grał Desmonda, no to jest nadal, moim zdaniem, najlepszy aktor głosowy. Ja wiem, że wszyscy kochają Troya Bakera, który jakby przejął pałeczkę od niego, bo Nolan North miał ten moment, w którym właściwie występował w każdej grze i w tej każdej grze używał swojego głosu. I to było tak, że i tam i Shadow Complex, i Dark Void, i Uncharted, i Desmond w tym, i kupę gier po prostu było, że był ten jego głos i nawet były takie nagrody, które nazywano parodystycznie właśnie takimi, że najlepsza gra Nolana Northa, no nie, tam z głosem Nolana Northa w tym roku. Ale no to było taki kapitalny scenariuszowo, nie? I wiadomo, że tam gameplayowo pewne rzeczy jeszcze nie rozwinięto i to dopiero rozwinięto i w dwójce, i w Brotherhoodzie, nie? I ta trylogia z Revelation, no to jest moim zdaniem taki opus magnum, jeśli chodzi o Assassin's Creed, ale wiesz, ja bardzo lubiłem Unity pod względem tego, jak zaprezentowano Paryż, to, że wiesz, katedra Notre Dame tak wspaniale została oddana.
Znaczy, wiesz, Unity, ja Unity też właśnie ze względu na epokę, nie? W zasadzie taką poprzedzającą epokę napoleońską i tak dalej, nie? Bo to jest tam rewolucja francuska, więc to jest jak najbardziej dla mnie to było ciekawe, ale szczerze, ja już Revelations, ja nie grałem w Revelations w ogóle, wiesz? Tak? Ja odpuściłem
to. No, Revelations to już taki schyłek, wiesz, Już nasz bohater był.
Później wiesz, ja ominąłem przecież. Ja ominąłem też Odyssey. Ominąłem wcześniej.
Origins.
Jak?
Origins jeszcze.
Origins, tak, ten w Egipcie się dziejący. Później w niego zagrałem post factum. W Odyssey też zagrałem, ale nawet nie z myślą, żeby grać w te gry, tylko po prostu je odpaliłem na chwilę, żeby zobaczyć. Mhm. Nieoczekiwanie najwięcej zagrałem, słuchaj, w Valhalle, bo tam spędziłem z jakieś, nie wiem, 20 parę czy 30 godzin i ciężka to była dla mnie przeprawa, dlatego że z jednej strony kompletnie mnie ten setting wikingowski, wiesz, nie interesował, ale z drugiej strony to nie była zła gra, to nie jest zły Assassin.
Ja myślałem, że powiesz odwrotnie, że gra słaba, ale że jesteś fanem po prostu wikingu.
Nie, w ogóle nie jestem. W ogóle nie jestem a już na pewno nie w ten sposób. Znaczy w momencie, kiedy wyszedł Assassin's Creed, to dla mnie to w ogóle, wiesz, bo teraz jest taka moda na tych wikingów, nie? Generalnie tak. Od pewnego czasu, nie? Ragnarok w ogóle, czy wcześniejsza część w ogóle tego God of War'a. Natomiast natomiast mi się tam podobało rzeczywiście, tylko ja właśnie nie wiem, bo czego to było efektem w przypadku Assassina, tego Valhalla, bo tam była taka sytuacja, że w grze się wybierało na początku, czy interesuje cię tryb eksploracji, czy taki bardziej tryb, że gra cię prowadzi za rączkę,
no to już
czy
wcześniej
chcesz samemu odkrywać.
Tak, tak.
I ja zdaje się wybrałem ten tryb eksploracji i później na mapie miałem, nie miałem takich normalnych znaczników, tylko miałem po prostu kropeczki i nie było wiadomo, co w tych kropeczkach się kryje, co się za nimi kryje i to mogły być, wiesz, jakieś questy poboczne, to mogły być jakieś pojedyncze aktywności, jakieś krótkie scenki, które prowadziły, wiesz, tak jak, nie wiem, w Red Dead Redemption 2, że nie wiem, ktoś tam kogoś napadł, ktoś się kłóci na ulicy i tak dalej. I mi się to szalenie podobało, stary. Znaczy uważam, że to było znakomite. Tylko znowu, no jeżeli jakby twórcy tak naprawdę, wiesz, nie wybrali tej opcji, tylko dali to do wyboru. Tak mi się wydaje, ale nie wiem, jak to było w tym drugim wariancie. Może w tym drugim było podobnie.
Czy wiem, że ten wariant był taki, że powiedzmy, wiedziałeś, gdzie masz iść, a drugi to było tak, że mniej więcej wiedziałeś, w jakim obszarze znajduje się to, co masz zrobić teraz, nie? I tyle. I ja wiem, że...
Czyli kropeczki były w każdym.
No, wiesz co, ja już nawet nie pamiętam, bo wiem, że chyba w Odyssey to jednak zdecydowałem się, żeby mnie prowadzono za rękę, dlatego że Odyssey to jest gra na, nie wiem, no, mogę strzelać, ale nie, na 100 godzin. Wiesz,
no to tak jak Valhalla.
Tak, i to jest, i niektóre gry po prostu bardzo sztucznie przedłużają ci ten czas spędzony. Powtarzalnymi...
My rozmawiamy o tej, wiesz, o tej długości gier. Ja się nie zgadzam trochę z tobą, wiesz, bo jakby z jednej strony tak jest, jak mówisz, ale z drugiej strony, jeżeli gra jest fajna, dostarcza mi frajdy i przyjemności, no to czemu miałbym ją zamknąć po 10 godzinach i przerzucić się na inną grę? Chyba,
no nie,
że
no to
jestem
ja cię rozumiem, to ja tylko powiem w swojej obronie, to powiem ci, jaki ja lubię model w grach, które właśnie mogą nawet i 200 godzin ci zajmować grę. Czyli coś takiego. I to na pewno nieraz widziałeś w grach, czyli powiedzmy po 30 godzinach kończysz wątek, albo 40 nawet, niech to będzie tak, wątek fabularny, ale gra cię zostawia w tym świecie. Nie musisz robić New Game Plus, tylko możesz po prostu dokończyć te inne misje, otwierają ci światy. I to było nawet w Roninie w pewien sposób, wiesz, że tam miałeś ten...
Czy w Roninie to w ogóle możesz sobie swobodnie wracać do różnych punktów historii świata i wracać do questów, które...
Tak, nawet nie kończąc tej wątku głównego. Tak. Ale chodzi mi o to, że w większości gier, no teraz skończyłem w końcu, mnie tak trochę to przyciągałem, a w końcu skończyłem Immortals of Avium, tak się chyba wymawia ładnie. I tam też, mimo że to jest strzelanka, nie spodziewałem się, że po zakończeniu, wiesz, fabuły, szczególnie, że ta gra nie jawi ci się jako taka typowa gra z otwartym światem, ale jak sobie pomyślisz, to faktycznie, no to jest otwarty świat, tylko on nie ma jednej wielkiej mapy, tylko mniejsze, połączone portalami, które jak im więcej, prawda, czasu spędzasz z grą, znaczy posuwasz tą fabułę do przodu, no to te portale się otwierają i później możesz swobodnie wracać. Ale jak robisz główny wątek, no to gra ci mówi, gdzie masz iść, w jakiej lokacji, co zrobić i tak dalej. Ale wiesz, skończyłem główny wątek, zrobiłem, co miałem zrobić, świat uratowany i gra się pyta, no nie? Okej, chcesz zrobić New Game Plus? Możesz, nie? Tutaj idziesz, tego dotykasz.
No tak, ale wiesz, ale moim zdaniem to jak mówisz, to zdradza właśnie tą twoją perspektywę, bo ty byłbyś tym graczem, który po tych 30 godzinach powiedział, pal 6 i wyłączam, nie? A ja mówię o tym, że no jeżeli gra jest fajnie poprowadzona, jest fajnie i ciekawa fabuła, to nieważne dla mnie, czy jest ten New Game Plus, czy to jest ten nowy tryb i tak dalej, no ja po prostu, wiesz, ja chcę w nią grać, ja chcę w niej, wiesz, ja skończyłem Dragon's Dogma, co mi zajęło tam, nie wiem, około 50 godzin chyba, i jakby... I wróciłem dalej do grania w tą grę na drugi dzień i dalej grałem i tworzyłem nową postać i zacząłem, wiesz, jakby dalej ten cykl, żeby tam się to kręciło i tak dalej. Oczywiście ubolewam cały czas nad, wiesz, tym, jak ta gra chodzi i czekam cały czas, że może wyjdzie w końcu jakiś patch, który to naprawi, nie wiem, może po prostu wprowadzą choćby jakiś tryb pośredni, nie wiem, 40 klatek, tak jak, wiesz, w tych innych grach, które gdzieś tam chodzą, albo jakąś kompensację tego frame rate'u. Natomiast jakby ja cały czas chcę dalej grać w tą grę, bo ta gra mnie fascynuje, wiesz, pod wieloma względami.
Ale to też jest trochę gra RPG i cały czas rozwijasz tą postać, zdobywasz pewnie nowe zaklęcia, jeszcze są jakieś przygody nieodkryte. No tak, jak wiesz...
Znaczy wiesz, tam jest w ogóle bardzo ciekawie zrobione, bo możesz sobie Oblivion. Wiesz, cały czas w trakcie gry możesz sobie zmieniać te profesje i de facto zaczynasz grę, nie wiem, jako wojownik, a w trakcie gry możesz sobie przełączyć i się zmienić i rozwijać sobie tą inną, oni to wokację nazywają, tak? I możesz być tam, nie wiem, łucznikiem na przykład, tak? Albo na przykład tam kimś innym, nie? Więc wydaje mi się, że to jest, wiesz... Mhm.
No tak, ale wiesz, o co mi chodzi, że ten główny wątek, nie, to oczywiście pozwala ci jakby spełnić, wiesz, dopełnić to i reszta już nie masz czegoś takiego, że cię coś pcha, wiesz, nie masz tego takiego, ja wiem, że ja to mówię nie o tobie, tylko tak, wiesz, ogólnie, wiesz, ja to mówię o taki ja ogólne, że nie masz tego takiego, co, takiego czegoś, co jakby trochę trzyma cię przy tym głównym wątku, bo wiesz, że po prostu jak się gdzieś oderwiesz, to nie będziesz miał tak. A jak skończysz ten główny wątek, uratujesz tą księżniczkę, ten świat, to później grasz już dla przyjemności. Ja miałem na przykład taki komfort i to wynikało tylko z tego, że ja po prostu pewnie źle grałem w tego Skyrim, znaczy w cudzysłowie źle grałem, że ja w Skyrimie w ogóle porzuciłem i nawet nie myślałem o tym głównym wątku. Dlatego ja grałem w tego Skyrima, tak jak właśnie wszyscy, którzy już te pewnie główne wątki kończą, ale bawią się w tym świecie, eksplorują. No, rozmawialiśmy dziesiątki razy o Oblivionie, o twojej przygodzie w Oblivionie, o tej Gildii Złodziei, o tych misjach złożonych, czy questach. I to jest właśnie piękne to, że po prostu grasz później w taką grę i można mieć 200-300 godzin w takim Skyrimie.
Ale wiesz, ale ja mam wrażenie, że Dachman, którego dzisiaj znam, AD 2024, tak by już nie grał, bo ty, mam wrażenie z naszych rozmów, jak rozmawiamy, to mam wrażenie, że ty jednak wolisz odpalić jakąś mniejszą grę na mniejszą, wymagającą mniej czasu, a najlepiej, żeby w ogóle jeszcze dało się ją odpalić na Steam Decku. Aha. I wiesz, i sobie pograć przez te 5 godzin i przeskoczyć na coś innego i specjalnie
właśnie
się
tak,
nie...
Właśnie tak, nie, niestety chciałbym, znaczy ja cię rozumiem, ja tutaj ja niestety
tak wnioskuję.
Nie mam twoich umiejętności już, wiesz, bo ty na przykład Blasphemousa
tak
czy jakąś inną grę taką byś przeszedł w 5 godzin. Ja w tego Blasphemousa miałem chyba za 25, żeby go przejść.
No ja do 20 chyba doszedłem, ale ja nie przeszedłem Blasphemousa.
No widzisz, ja przyszedłem, chociaż tutaj w czymś mogę się pochwalić, że jestem lepszy od ciebie.
Nie, no jesteś lepszy w wielu, wiesz, w wielu grach i tak dalej, tylko wiesz, tylko chodzi mi o to, że, no, ale na czym grałeś w Blasphemousa?
Na czym? Oczywiście na najlepszej konsoli przenośnej na świecie, czyli Steam Decku. Zresztą w ogóle Steam Deck dla mnie to jest o tyle objawienie, że niektóre rzeczy nawet lepiej chodzą na Steam Decku. Niż na tym. Ale to nie może jak będzie okazja, to jeszcze powiem, co gram na Steam Decku, ale nie, no ja
się... Ale niż na czym?
No na przykład na PC-cie to gra, w którą chciałem grać i w tym momencie nie mogę, bo się zawiesza, no to jest ten Dark Envoy, nie? Taka RPG z świetną taką walką, no bardzo mnie wciągnęła, no ale w tym momencie to po prostu tak co pół godziny, wiesz, grać się wiesza, to za bardzo nie pograsz. Thaumaturge też grałem, akurat tu grałem tak pół na pół i grałem na PC-cie i na Steam Decku, nie? Teraz w ogóle Thaumaturge to dostało w końcu polski dubbing w pełni i już nie można powiedzieć, że zagrałbym, ale nie ma tego polskiego dubbingu, więc ta Warszawa nie będzie fajnie przedstawiona, itd. Teraz już można, powiedzmy, powiedzieć, że okej, ta gra jest taka, jaka powinna być na starcie, więc to polecam, ale wiesz, grałem, tylko jest jeden sprzęt, którego w ogóle już teraz nie odpalam i to jest coś, co mam nadzieję, że nadrobię, bo mnie kusi, żeby jednak znowu kupić tego Game Passa, tylko nie mogę znaleźć dobrej promocji, to jest Xbox. Mhm. Mój Xbox ma warstwę czarnego kurzu, a wiesz, a jest biały. I to jest po prostu...
No ale to ty masz jeszcze tego Xboxa One, no to wiesz, no to...
No tak, nie, dlatego, bo wiesz dlaczego nie kupuję cały czas Series X? Bo i to na pewno się ze mną zgodzisz, że jeśli te same gry, wiesz, nie są X-ami i wychodzą na PlayStation 5, no to ja po prostu kupuję na PlayStation 5. Ja już bym kupił, no wiesz...
Ale to co, to kupiłeś na PlayStation 5 Sea of Thieves, Hi-Fi Rush... I tak dalej?
Nie, ja w te gry grałem, znaczy akurat Sea of Thieves to najmniej, to tak kiedyś liznąłem, ale Hi-Fi Rush to grałem w chmurze. Chociaż może to nie jest najlepsze, bo to jest gra rytmiczna, tam jest dobrze mieć jak najmniejsze opóźnienie, ale grałem w Hi-Fi Rush w chmurze. No wiesz, no ten Ultimate Game Pass, jak go masz, no to jest złoto, nie? Z dobrym połączeniem.
Znaczy, wiesz...
I wszystkie eksy
na pewno,
z Xboxa
na
są
pewno,
od razu w chmurze.
Na pewno granie w takie gry bardziej statyczne, wiesz, takie gry bardziej mniej dynamiczne po prostu, typu właśnie Senua, o której wspomniałeś, typu, tak. Nie wiem, Starfield. Nawet, słuchaj, zaskoczy cię Forza Motorsport, no to granie w chmurze w te gry jest jak najbardziej możliwe i ja teoretycznie grałem w te gry, oprócz tego, że oczywiście mam Xboxa Series X, więc grałem jakby natywnie, ale oprócz tego grałem w te gry normalnie, będąc na gdzieś w rozjazdach, czy to łącząc się z Roga, czy to streamując bezpośrednio na Roga, wiesz, z mojego Xboxa, czy to łącząc się z chmurą. I to wszystko działa, słuchaj, mhm. to wszystko działa, da się grać i tak dalej, no ale z drugiej strony są też pewne gry, takie jak myślę, wiesz, jakiś Call of Duty albo, nie wiem, wydaje mi się, że chyba Diablo, które teraz jest też w Game Passie, no to wydaje mi się, że to by była taka podwójna chmura, bo z jednej strony musisz się w chmurze połączyć z Diablo, a potem samo Diablo musi się jeszcze połączyć z serwerami swoimi, żebyś, wiesz, grał sieciowo, nie? Mhm. Więc wydaje mi się, że to już mogłoby być tam, już powodować jakieś takie bardziej zauważalne, ale w sumie nie wiem, może to w sumie nie ma znaczenia, nie? Nigdy nie próbowałem.
Wiesz, natomiast są gry, które no, w chmurze wiadomo, jak się liczy taki refleks, to zawsze coś tam będzie. Jednak lepiej grać.
No ale mógłbyś sobie kupić Series S-a.
Wiesz co, ja bym chętnie, tylko ja po prostu, bo i Series S by mi spasował, tylko ja muszę mieć napęd. Ja muszę mieć napęd. Jestem uzależniony od napędu. I tyle.
No ale w przypadku Xboxa to jest niepotrzebne, stary, dlatego że po pierwsze gry na Xboxa ekskluzywne i tak nie wychodzą na płytach, bo wszystkie wychodzą w Game Passie, a jeśli chodzi o gry multiplatformowe, no to zawsze je kupisz na inną platformę, nie? Czy tak, to na PC-ta, no. Czy to na PlayStation, czy to na, nie wiem, Switcha.
No dlatego właśnie jak ten wyszedł chyba taki, ten Series S chyba czarny, nie? Tam jednoterabajtowy, to się zastanawiałem, ale to nadal jest no, nie najtańsza konsola, nie? W tym sensie.
No ale wiesz, no,
nie
ale,
ma żadnych znaczy promocji świątecznych, no nie chcą zrobić, nie wiem, jakiejś paczuszki, że, nie wiem, za 200 euro jest, nie? Konsola z półrocznym Game Passem. No i to bym kupił. Jakby była za 200 euro taka promocja Xbox Series X.
A ile kosztuje teraz?
No pewnie za 350 i bez Game Passa.
Naprawdę?
No, to Series S jest drogi. Chociaż wiesz co, jak teraz pomyślę, że co to jest 350 euro w dzisiejszych czasach, kiedy tak inflacja poszła, bo ta wspomniana gra Assassin's Creed Shadows w wersji kolekcjonerskiej 280 euro. Z ładną jakąś tam figurką, na szczęście, nie? Czyli nie, że tam kupujesz jakąś cyfrową, ale jak zaczęli wyliczać, ile tam te wersje Ultimate Gold z jakimiś dodatkami, to po prostu jest no masakra, nie? No. Nie no, patrzę teraz w kolorze czarnym, żeby ci nie skłamać, 1549 zł.
No. Series S?
Tak, w kolorze czarnym, czyli z 1 terabajtem. W kolorze białym o 250
zł.
Ja patrzę
teraz na Allegro, używanego kupisz za 700.
Tak, Series S?
No. Pato, kablowanie, zestaw. No nie wiem, 799, dobra. No to już tak mówię jak moja żona. Coś kosztuje 799 zł. 700 zł.
No to prawie nic, nie? To tam.
A, no to, tak. To wiesz, to spoko.
No tak, i wiesz co, i czasami nawet myślę, że kurde, ale jeszcze ja się borykam z tym, że nadal ten czas jest dla mnie problemem. I dlatego ten Steam Deck... Ta wygoda jest taka, że ja mogę go ewentualnie gdzieś zabrać, mogę go odpalić w każdym momencie. On jest taki wygodny, nie? Że mogę siedzieć w fotelu w pokoju, mogę leżeć w łóżku w sypialni. Nie,
znaczy, wiesz co, ja powiem ci tak, ja to wszystko rozumiem, ja się z tobą zgadzam, ale ja praktycznie w ogóle nie korzystam z Roga, bo ja po prostu uwielbiam grać na telewizorze. Ja uwielbiam większość tych gier, uwielbiam konsumować jednak w takiej pełnowymiarowej formie. I wiesz, i jakby okej, jestem w stanie sobie, na przykład kupiłem Animal Well, które zresztą jest w PlayStation Plusie, Day One, taka gierka, taka metroidvania, możemy chwilę potem o niej pogadać. Ja ją kupiłem na Switcha, dlatego że sobie pomyślałem, że to będzie idealna gra, po pierwsze na ekran OLED-owy Switcha, a po drugie idealna gra do zagrania sobie właśnie na kanapie i tak dalej. I dzięki temu ją właśnie w miarę szybko skończyłem, bo miałem w każdej wolnej chwili mogłem sobie tego Switcha wziąć i sobie pograć. Natomiast, no właśnie, ale to jest taka gra. Natomiast, tak. Natomiast generalnie nie wyobrażam sobie, stary, nawet gdyby Dragon's Dogma chodziła niesamowicie świetnie, nie wiem, na rogu na przykład, to ja i tak bym, jeżeli nawet bym w nią grał, w tej wersji przenośnej, no to raczej na zasadzie, że po prostu nie miałem innej możliwości. Ale to jest dla mnie, to nie jest nigdy dla mnie pierwszy wybór. A ja mam wrażenie, no nie, rozumiem, że ty się trochę zafiksowałeś i ten...
Ale ja
ten...
gram na, właśnie, ja gram na PlayStation 5, no to te gry, które, nie,
ja
które
wiem,
ostatnio
ale wiesz,
przyszedłem,
ale ja
to
wrażenie, że
wszystkie
wiesz,
na PlayStation 5. Ronin,
gier...
Stellar Blade, Immortals of Avium i tak dalej. Tylko po prostu, wiesz, jest taka dodatkowa wygoda, kiedy nie ma znaczenia wiesz, kiedy graficznie...
Nie, no jest, no ale to właśnie dlatego mówię, że ta wygoda polega na tym, że jeżeli na przykład nie mogę zagrać w coś na telewizorze, bo nie wiem, jest środek dnia i ktoś inny okupuje telewizor, albo nie wiem...
Jak miłość jest, albo jakiś tam szpital na peryferia.
Albo coś takiego, no to wiesz, no to wtedy ja rzeczywiście mogę sobie wziąć, nie wiem, roga i sobie wystreamować na niego, czy to z chmury xboxowej, czy to z tego, no bo umówmy się, na tych, wiesz, jakby... Cały czas wracam do takiej naszej dyskusji, którą kiedyś mieliśmy i ty wspominałeś o tym Alanie Wake'u, którego kupiłeś na Epiku, tak. I potem w tych 25 klatkach na niskich detalach gdzieś tam przebolałeś na tym Steam Decku, nie? No to ja już bym wolał go kupić na series, czy na Xboxa, czy na PlayStation i po prostu wystreamować go na, wiesz, na tego Steam Decka czy na Roga, wiedząc po prostu, że to jest mordęga, wiesz, nie mówiąc już o tym, że wydaje
wiesz,
mi się
no,
jakkolwiek...
Mnie to tam cebularstwo
wiesz.
Jakaś taka
ja wiem, ja wiem, mówiłeś
się
o tym, ale wiesz,
ale
mimo wszystko, ja bym na przykład wolał, ale to oczywiście ja mówię o sobie, nie? Wiadomo, no to ja mam inne podejście, każdy ma inne podejście. Natomiast ja bym mimo wszystko wolał tak. Alana Wake'a, jakkolwiek nie jestem ani fanem i nie zamierzam w tą grę grać, to gdybym jednak kiedyś w nią zagrał, to wolałbym w nią zagrać, wiesz, na dużym ekranie,
no,
na dużym telewizorze i poczuć się jak w kinie, nie? Jak taką pełną imersję, wiesz, w tą opowieść, nie?
Znaczy tak, no, wiesz co, ja miałem po prostu okazję kupić tę grę z jakimiś bonusowymi promocjami, miałem jakiś kupon na Epiku i dlatego. I wiesz,
właśnie,
ta gra nieporównywalnie lepiej wygląda w wersji na normalne, w cudzysłowie, konsolę, czy na komputerze, który ma przynajmniej, nie wiem, jakąś taką powiedzmy o 3000 tam jakąś kartę Nvidia w górę, nie? I wiesz, efekt jest super, nie? Bo ta gra naprawdę wizualiami stoi, nie? Tam być może niektóre rzeczy to, wiesz, stawiałem bardziej na wizualia niż na wszystko inne, na samą rozgrywkę, nie? Bo to prawda. Nie, no to był taki jeden przypadek, wiesz, też takie udowodnienie, że można, nie? Ja nie gram w gry takie, które zagram w grę, mam 15 klatek, ale wiesz, mimo wszystko. Nie. To mogłem na przykład na deku grać w tego Immortals of Avium, no ale zdecydowałem się, że kupię na PlayStation 5. No tu już na przykład czynnik ekonomiczny miał mniejsze znaczenie, bo nawet lepiej było kupić mi używkę na PlayStation 5 niż nową, czy ewentualnie mógłbym wykupić, bo to też rozmawialiśmy o tym, że to jest taka opcja, po prostu abonament, nie? Ten EA Play i zagrać, nie? Bo to jest...
No ale jakbyś miał Xbox Game Pass, no to EA Play jest częścią Game Passa, w związku z tym też byś miał na...
Tak.
Wiesz,
tak.
Na...
No niestety
na
nie mogę
prostu...
nigdzie wyrwać tej promocji za 1 euro, bo już wykorzystałem kiedyś na moim koncie i musiałbym, wiesz, kombinować...
Teraz jakaś była promocja na 3 miesiące chyba Game Passa, widziałem gdzieś tam na Łowcach Gier pisali, także tam musisz śledzić Łowcy Gier.
Nie, ale wiesz co, to ja zawsze uwielbiam te... Wchodzisz na ten i tylko tak, i tylko trzeba użyć VPN, ale nie martwcie się, podsyłamy jednorazowy VPN do tego. Nie, to ja już taki
nie. Ja też tego nie robię, też tego nie za każdym razem...
Już wolę zapłacić ostatnio... normalną cenę i trudno zagryźć to, no nie, niż...
Słuchaj, ostatnio kupiłem, bo strasznie chciałem wrócić z jakiegoś powodu, a sprzedałem swoją wersję pudełkową God of War Ragnarok i chciałem strasznie wrócić do God of War Ragnarok, nie? Zobaczyć ten nowy tryb, tą Walhalę i tak dalej. No i skończyć przede wszystkim, bo ja nie skończyłem tej gry. I kupiłem to gdzieś na jakimś, nie wiem, Eneba, nie wiem jak to się nazywa, czy G2A, czy gdzieś. W każdym razie jakiś taki, znowu takim agregacie ofertowym, gdzie tak naprawdę...
Sprzedają
różni...
kluczyki, tak?
Tak, różni ludzie sprzedają różne kluczyki. No i okazało się, że... Jakby ja nie doczytałem czegoś i okazało się, że gość jakiś z UK, który to sprzedawał, napisał mi, że okej, super, już ci wysyłam dane konta do logowania. No ja sobie myślę, kurde, ja nie chcę żadnego konta do logowania, przecież miałem klucz dostać, nie? No i oczywiście się z nim wykłóciłem i mi zwrócił pieniądze, ale finalnie, bo oczywiście nie kliknąłem w te linki, wiesz, nie chciałem nawet tam wchodzić, żeby mówię, to niech mi udowodni, że kliknąłem, nie? Tak. Więc finalnie z, jakby udało mi się odzyskać pieniądze, no ale właśnie łatwo jest się, kurczę,
znaczy, ja w ogóle nie wiem dokładnie, jak to działa, że możesz w ten sposób cały czas, to nie wiem, czy za każdym razem ustawiasz konsolę jako domową. Nie wiem, jak to działa, nie? Wiesz, nigdy
nie, to chodzi o to, że dostajesz chyba, wydaje mi się, te dane konta, logujesz się na to konto na swojej konsoli i jak się na nie zalogujesz, to po prostu pobierasz tą grę i po prostu w momencie, jak ta konsola jest, jak to konto cały czas masz aktywne, masz w sensie przypis, zapamiętane
przez swoją
konsolę.
Na jego koncie, tak, w tę grę.
Tak, no ale to nie jest twoje konto, więc wiesz, ja pamiętam, że kiedyś też miałem takie doświadczenie, kupiłem na Steamie jakieś 15 lat temu, stary, kupiłem na Steamie Bioshocka 2 i to było w formie giftu, czyli jakby musiałem mu podać swojego, wiesz, ksywkę tam na Steamie.
I on się jakoś dodał do twojej
biblioteki
gry,
wysłał,
tak?
Nie, tak, i on mi wysłał po prostu jako gift mi wysłał tą grę, ten, nie? I później pamiętam, że parę lat później, ja oczywiście skończyłem tego Bioshocka, wiesz, na tym Steamie i parę lat później chciałem znowu w niego, nie wiem, odświeżyć, wrócić tam z różnych powodów i patrzę, na liście moich gier nie ma tego Bioshocka 2, czyli najwyraźniej gościa musieli, wiesz, złapać.
To daje
i
odbiera.
Tak, i te wszystkie jego stare transakcje, wiesz, to, no, wprawdzie to nie było ani dzielenie konta, ani nic z tych rzeczy, no ale musiał to być w jakiś sposób nie do końca legalny. Więc ja się nauczyłem tego, że generalnie staram się, jeżeli już kupuję cyfrowo, no to chcę mieć kluczyk, który sobie dodam do swojej biblioteki i wiesz. I
bardzo dużo się słyszy, wiesz, tego, że gdzieś, tak jak mówisz, możesz kupić się kluczyk od kogoś, kto powiedzmy ten kluczyk miał, nie wiem, kupił z kartą graficzną i faktycznie nie chce grać w tą grę, ma ten kluczyk, no tak, dodaje go. Ale nie wiesz, skąd jest ten kluczyk. I może się zdarzyć, że właśnie pochodzi, nie, był zakupiony, nie wiem, kradzioną kartą kredytową, to wszystko, wiesz, tam, albo nie wiem, klucz pochodzi z bazy kluczy, które były przeznaczone dla recenzentów, one były wyłudzone, wiesz, te wszystkie takie dramy a propos tych sklepów, które handlują tymi kluczami, no nie, na dużą skalę. No, raz na jakiś czas, tak przynajmniej raz na rok, wraca drama, ktoś się tam właśnie orientuje, że jakiś, że ktoś po prostu sprzedaje klucze, które jak ktoś sprawdzi, pochodzą na przykład, nie wiem, właśnie z tej puli dla recenzentów, nie? I ci młodzi, znaczy młodzi, ci mali wydawcy, producenci, twórcy, to nie, którzy faktycznie mają bardzo otwarte serce, wiesz, jak chcesz, powiedzmy, jakąś grę AAA, no to przecież nie, to wysyłają te kody tylko tym, których tam, powiedzmy, ten wydawca uzna. Ale ci młodzi ludzie, no, twórcy, nie, to oni wiedzą, że no, to jest w jakimś stopniu promocja, pewne ryzyko i wysyłają te klucze dla ludzi, nawet do jakichś mało znanych blogów, a ludzie się podszywają pod różne, nie wiem, serwisy, obiecują cudawianki, że nie wiadomo, jakie recenzje robią i wysyłają, wiesz, wysyłają 1, 2, 3 kody i później to trafia na te sklepy, nie, na te aukcje. Więc to jest też jedna rzecz. No druga też rzecz, że powiedzmy, jak, nie wiem, kupisz jakieś Humble Bundle paczuszkę, no to tam też są kody i jak po jakimś czasie ta paczuszka zniknie, to może ta wartość tych kodów wzrośnie i dlatego wiesz, no to też jest jakiś sposób na powiedzmy już nie wiem, na handlowanie tymi kluczami, ale to jest inna sprawa, po prostu dużo się mówi
znaczy,
o
wiesz
tym.
Wiesz co, ja powiem ci, że ja, z tego co mówisz, nie wiem, może to jest moje skwaszenie, moja jakaś zgryzota, stary, nie wiem jak to nazwać. Bo ja tak generalnie, wiesz, co do zasady, to w Polsce jakby ja nie lubię tego, wiesz, tego rozdawnictwa tych kluczy i tak dalej do tych różnych redakcji i tak dalej, bo w Polsce to wszystko jest takie nacechowane taką, to jest wszystko zawieszone gdzieś, przynajmniej tak ja to zapamiętałem, tak to zawsze funkcjonowało, to jest zawsze gdzieś zawieszone na zasadzie, my ci dajemy klucz, a teraz musisz ładnie opowiedzieć o tej grze, bo jak nie powiesz ładnie o tej grze, to będziemy mieli kosę, chyba że jesteś wielkim serwisem i wtedy tak naprawdę to bardziej nam zależy na tym, żeby ci zrobić lepiej niż tobie nam.
To ja ci powiem z innego podwóreczka, może nie growego, żeby nie było, że mówimy o swoim, to ja wiem, że na przykład jak są na przykład filmy, nie, dostajesz, no to dostajesz instrukcję krótką, że bardzo, ale nie nacisk, wiesz o co chodzi, że to nie jest na zasadzie takiej, że musisz, nie, tylko generalnie jak współpraca nie wyjdzie, to już następnym razem powiedzmy tego produktu nie dostaniesz. Ale byłoby nam miło, gdybyś napisał krótką recenzję i użył na przykład takich słów kluczowych.
Znaczy wiesz co, ja doświadczenia z branżą filmową mam trochę lepsze mimo wszystko, bo ja pamiętam z czasów Załogi G, jak się chodziło na pokazy prasowe i się wkręcało do tych różnych, które były organizowane w Warszawie przez różnych dystrybutorów filmowych, nawet przez pomyłkę, to ja chyba czasem cały czas do dziś dostaję jakieś zaproszenia stare na pokazy prasowe, nie mogę na nie chodzić niestety, bo one się zazwyczaj dzieją w takich godzinach 10 rano, wiesz, jak te kina są po prostu wolne. Ale to pamiętam, że stary, to jakby nikt na to nie zwraca uwagi, wiesz. Dostajesz normalnie pressbook, dostajesz, zapraszają cię na... Tak było przynajmniej, nie wiem, z 15 lat temu, nie? Czy 20? No. Nie wiem, jak to teraz wygląda.
Powiem jedną rzecz, bo w ogóle teraz była jakaś dyskusja, znowu jakaś drama, ale ja już nie siedziałem jakby tej dramy, a dwa, nie wiedziałem, co było źródłem tej dramy, ale wiesz, chodziło o to, czy recenzja powinna być subiektywna i obiektywna. No i wiadomo, że większość ludzi, szczególnie też recenzentów, no uważa, że recenzja jest subiektywna, bo jest wyrażeniem zdania osoby, która gra w tę grę przez, wiesz, pryzmat swoich doświadczeń, swojego gustu i tak dalej, i tak dalej. I to opisuje. Wiesz, no, obiektywna recenzja to jest po prostu jakiś opis. Nie wiem, jakiś encyklopedyczny, to by mogła być obiektywna recenzja, ale to wtedy nie jest recenzja, nie? Ale wiesz, i była taka dyskusja na ten temat, nie? Wiesz, jak to wszystko wygląda, bo ja uważam, że jest coś takiego, co sprawia, że kiedy ty byś mi dał coś, nie? Na przykład bardzo dobre, uważone przez siebie piwo, no to moja recenzja, no wiadomo, że będzie taka, że nie będzie taka ostra. No bo przez pryzmat naszej znajomości, przez to, że jednak doceniam, że to zrobiłeś, jeszcze mi dałeś to piwo, nie? I tak dalej. A inaczej to by było, jakbym dostał, powiedzmy, albo sam kupił to piwo i musiał je tak, wiesz, ocenić, wiesz,
no
wiedząc,
właśnie,
że zapłaciłem za...
Ale wiesz,
za
to... ale ja się z tobą nie do końca zgodzę, bo mi się wydaje, że to jest jakby... Ja osobiście, jako twórca tego piwa, jak już mnie tak wywołałeś, to ja bym... Znaczy, w ogóle wiesz, piwo, zresztą jak wszystko tak naprawdę, to jest kwestia...
Znaczy nie, ty byś wolał krytykę, bo wtedy ta krytyka wpłynęła na to,
wiesz,
że następne
kwestia...
piwo byłoby lepsze. Tak, wiem, o co się...
Ale to jest, po pierwsze, to jest kwestia gustu, a po drugie, stary, i kwestia też pewnego smaku. Wiesz, no oczywiście, gdybym ja zrobił swoje piwo i dał je komuś i ktoś powiedział, nie, tam wiesz, Heineken Lager lepszy, nie, no to wiesz, no to ja bym, po pierwsze, po co dajesz piwo komuś, kto pije całe życie jeden rodzaj piwa i wydaje mi się, że piwo to jest po prostu jasny pils, nie, i koniec, i nie ma nic.
No, Lager, tak, że piwo to jest Lager.
Tak, tak zwany, nie, który też jest świetnym piwem, super na lato i tak dalej, tylko że piwo to jest, wiesz, ogromny temat, nie, i jak...
Karmi? Złe? Czemu? Radler? Owszem.
No, tak, natomiast wiesz, natomiast chodzi mi o to, że tak naprawdę to jest wszystko bardziej takie zniuansowane. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku recenzji zawsze chodzi też o to, żeby recenzent, pisząc tą swoją recenzję, że wiesz, ale to dotyczy świata recenzentów, świata recenzji i to też jest w ogóle rzadko spotykane. To znaczy on musi umieć obronić to swoje zdanie i to musi wyjść z recenzji. Czytasz recenzję i na koniec musisz rozumieć, tak, dlaczego dany recenzent ocenił daną grę na tyle albo na tyle. Bo jeżeli czytasz recenzję i w tej recenzji słyszysz, jakby widzisz, że są całe pasaże poprzepisywane stare z jakiegoś review guide'a, który dostają zarówno przy filmach, jak i przy grach, dostajesz takie dodatkowe materiały.
Tak, takie bardzo
i wiesz,
ładne.
I dostajesz i po prostu czytasz recenzję, która mówi o tym, że nie wiem, tu skanowali Islandię, tu zrobili to, tu zrobili tamto, to tak masz wrażenie, że to są takie trociny, które
wybitna
ten recenzent wrzuca. Wiesz, ten recenzent wrzuca te trociny tylko po to, żeby czymś zapchać tą recenzję i żeby coś napisać, żeby wszyscy powiedzieli, wow, grafika, wow, to. No i dlatego jest 10 na 10, nie?
Tak, ale natomiast... to wiesz co, to jest, na pewno jest część recenzentów, tak robi, ale tak, wiesz, ja nie tracę nadzieję w narodzie, że są też ludzie, którzy robią to w sposób taki, jak opisałeś, czyli potrafią uzasadnić swoje zdanie, bo wiesz, nierzadko jest tak, że
nie no, są, tylko wiesz, ja ostatnio
przez nas jakiś entuzjazm, kiedy gramy w gry i te gry nam się podobają, jesteśmy w stanie wybaczyć to, że nam się, znaczy, że wybaczyć pewne błędy, no nie, które obiektywnie, w cudzysłowie, no, powinni być od razu wyciągnięte.
Nie, ale nie, właśnie nie obiektywnie. Ja się z tobą nie zgadzam. Ja uważam, że to jest bardziej kwestia tego o czym jakby, o czym ja zawsze mówię zresztą. Mnie interesuje całość. Mnie interesuje całościowe spojrzenie na grę. Mnie nie interesuje stare spojrzenie, w którym ja bo dla mnie może się okazać, tak jak mówisz, że gra taka jak Memoir Blue, która ma technicznie grafikę sprzed epoki, która, nie wiem, nie ma voice actingu i tak dalej, ma tysiące... Może do wszystkiego się w tej grze przyczepić, stary. I ktoś może napisać, że to jest beznadziejna gra, bo wiesz, gameplay jest kwadratowy, grafika jest beznadziejna i coś innego, 3 na 10, nie? Ale mnie interesuje całość, stary. Mnie interesuje całość doświadczenia. Bo jednak gra jest pewnego rodzaju doświadczeniem.
No, i
tak samo jest z filmem, stary. Nie patrzysz na film w kategoriach, że aha, no dobra, tu mikrofon widać. Wiesz, oglądałem kiedyś Pluton Olivera Stone'a. Wybitny film.
Widać mikrofon.
I patrzę, i tam jest taka scena, jak oni gadają gdzieś w połowie filmu, jak oni siedzą w tych swoich koszarach i to nawet nie jest ta scena, jak oni tam ćpają, nie? Tylko to jest taka scena, jak oni siedzą i tam gadają ci żołnierze na tych pryczach, wiesz, w tych swoich barakach. I nagle patrzę, a tu od góry normalnie mikrofon, stary, im wjeżdża w kadr, nie? Taki ten taki, który to zbiera, nie? I tak sobie myślisz, kurde, Oliver Stone, stary, oscarowy film, w ogóle, wiesz, jeden z najwybitniejszych filmów
tego nie
w historii
wyretuszowali.
Kina. Tak, i to, ale właśnie, stary, i, no i tylko co z tego, nie? Co z tego? Bo jakby to nie ma... Okej, dobra, no...
Nie wybiło cię to z imersji.
Jakaś, błąd, ludzki błąd, nie? Ludzki błąd. Dzisiaj by to wszystko wyretuszowali, by było tip-top i tak dalej, nie? Ale jakby wydaje mi się, że kluczem jest właśnie to, jakby o czym jest
znaczy,
ten film.
Ja cię rozumiem, tylko wiesz co, to jest to, że dobra recenzja filmu, tak jak mówisz, wychodzi z czegoś więcej niż podzielenia filmu na składowe, nie? Że scenariusz, no, tyle,
oczywiście.
Zdjęcia takie i takie, muzyka taka i taka i gra aktorska taka i taka i później dodajesz to i wychodzi samookresowa. Nie.
Tak, wyliczasz średnio.
Dlatego w filmie ograniczono właśnie większość takich naprawdę poważanych recenzentów, takich nie daje w takiej skali 1 do 10, tylko to są te takie minimalistyczne, wiesz, czyli na przykład, nie wiem, 4 gwiazdki, nie? Że to jest maksymalna ocena i ta skala jest taka zaciśniona, bo ten tekst właściwie oddaje więcej,
ocena
jest tylko dla tych,
też,
co potrzebują tę ocenę.
Wiesz, tylko że w grach też można by było tak zrobić, stary. Po co
można było, ale to, się nie,
dziewięć,
ale to nie przeszło. Wiesz, to, gracze są wychowani na tym, żeby oceny były, bo ja tylko dokończę jedną myśl, bo a propos tej dyskusji, tej obiektywności, nie wiem, czy ktoś nie wrzucił, bo to mogło być, wiesz, jak wszystko, to mogło przyjść z zachodu. I była taka tabelka bardzo złożona, jak ocena, z jakich składowych się składa ocena końcowa gry. I to było tak, że było chyba 5 głównych kategorii i w każdej kategorii było 5 albo 10, wiesz, podkategorii i sumowali to wszystko i wtedy wyciągali średnią całkowitą i wychodziła na przykład, nie wiem, ocena na przykład 83 na 100. Nie, bo z wszystkich, a później
no tak,
wiesz...
ale wiesz, ale potem finalnie Microsoft wysyła im review kopię recenzencką swojej gry, Sony wysyła im kopię recenzencką swojej gry jakiegoś wielkiego, nie wiem, Spider-Mana 2 i nagle się okazuje, że te wszystkie największe hity, największe recenzje, największe gry i tak zawsze mają 9 na 10, stary, jakbyś nie, wiesz,
no
jak,
tak, ale
jak
na przykład Spider-Mana będę bronił,
no, stary,
Spider-Man
no jakby nie
liczył, grą,
no.
Więc ten, ale jest coś takiego, że na przykład wszystkie jakieś takie albo recenzje, albo nawet walkthrough Senua's Sacrifice, Hellblade 2, nie? Które widziałem, a widziałem może nie kilka, najpierw były podziękowania dla Microsoftu za wysłanie, za umożliwienie gry przed oficjalną premierą, nie? No bo wiadomo, że każdy może w dniu premiery zagrać, nie musi mieć kodu recenzenckiego, bo gra jest w dniu premiery na Game Passie, ale tam były to takie podziękowania w stronę Microsoftu i tak dalej. Nie wiem, czy to wynikało z tego, że Microsoft właśnie w tym review guide, w guide'zie i nie zapomnijcie zamieścić to, no wiadomo, że w Polsce jest tak, że jeśli dostajesz jakiś barter, nie jak to się nazywa w tym języku PR-owym, no to musisz zaznaczyć, że to jest współpraca albo że to dostałeś, nie? I tak dalej. No. Nie wiem, jak to jest na Zachodzie, nie wiem, jak to jest w Irlandii, tak naprawdę.
Znaczy, wiesz, w przypadku Senua, no to rzeczywiście ja mam takie wrażenie, że wiesz, że ewidentnie wielu recenzentów postanowiło oszczędzić Microsoft. I wiesz, i wielu recenzentów postanowiło nie psuć sobie relacji z Microsoftem, jadąc po nich jak po łysej kobyle, bo wiesz, okej, okay, Senua jest słaba, ale zaraz wyjdzie, nie wiem, Call of Duty, wyjdą jakieś inne gry i w sumie...
Call of Duty 6, Black Ops 6...
Tak, w sumie z drugiej strony, wiesz, wydaje mi się, że akurat Microsoft mógłby sobie... Jest w sumie pierwszą firmą, którą można by totalnie zrzucić na drzewo z tymi kopiami recenzenckimi, wiesz, tak naprawdę. Dlatego, że po co ci jakieś kopie recenzenckie, jak masz Game Passa, którego, no powiedzmy, jak jesteś fanem gier, to i tak masz tego Game Passa w tej czy innej formule i tak zagrasz w tę grę. Czy musisz, wiesz, to jest to...
No to już chodzi kwestia tego, czy możesz zagrać w tę grę na przynajmniej dwa tygodnie przed premierą, żeby zrobić...
Bo wracamy, stary, tak naprawdę do punktu wyjścia. Jakby kluczem jest to, że ci wszyscy recenzenci, ci wszyscy podcasterzy, blogerzy i tak dalej, którzy chcą być, wiesz, na topie, no muszą gonić za tymi trendami. No to trend jest taki, że wszyscy teraz robią, wiesz, materiały odnośnie Senua, odnośnie Hellblade, wcześniej był Stellar Blade, wcześniej były jakieś tam inne gry, Ronin i tak dalej. Akurat Ronin to jakoś tak cicho.
Że ty zrobiłeś i Microsoft ci nie dał kodu.
Nie, ale ja nie prosiłem, stary, wiesz, ja w ogóle napisałem ostatnio, chyba po naszych rozmowach, napisałem do Sony, stary, żeby mi dali kod na Stellar Blade i mnie totalnie zlali ciepłym moczem i ja się nie dziwię w sumie, no bo wiesz, z moimi skromnymi zasięgami to ja, wiesz, kim ja jestem, ale z drugiej strony tak sobie myślę,
może słyszeli twoją pierwotną opinię.
Stary, wiesz, tak w ogólnym rozrachunku, bo tak z drugiej strony im bardziej się nad tym zastanawiam, to tym bardziej myślę, stary, znowu, no dostajesz ten kod, to jest tak jak mówisz, no dostajesz ten kod i ten kod, no to zawsze tworzy, wiesz, a do tego jeszcze jak wejdziesz w jakąś relację z tym PR-owcem po drugiej stronie, który tam ci tu napisze, tu zadzwoni, tutaj chce pogadać,
czyli, że to są naprawdę
na
sympatyczni ludzie, wiesz, no ktoś, kto
na
pracuje
pewno,
w PR-ze z natury
na pewno
jest
bardzo
sympatyczny, bo nigdy,
wiesz, ja,
bo nie byłby,
stary,
w tym miejscu, gdzie jest, gdyby nie miał takich interpersonalnych umiejętności.
Kto?
Zaskarbiania sobie no, ktoś, kto pracuje w PR-ze, ale
aha,
taki...
no tak, no, tak. Mhm.
Nie, to znaczy,
wiesz, ja uważam, że to jest właśnie kluczowe, wiesz, to jest kluczowe tak. Zbudowanie tej relacji i jakby też wytworzenie, pewnie nikt tego nie powie wprost, no, ale chodzi o wytworzenie, wiesz, takiego, więc, tak. Wiesz, takiego poczucia, znaczy, że jednak, no... Stary, no kurde, chodzimy na kawę, tu się spotykamy, tu są kolacje dla recenzentów, tu jest to czy tamto, wiesz, tu się spotkaliśmy na zamkniętym pokazie jakiejś gry, tu cię zabieramy na wycieczkę do Londynu, do jakiegoś
studia. No, ja czytałem...
A ty teraz chcesz mi powiedzieć, że ta gra, którą ja ci wysłałem dwa tygodnie wcześniej, to jest totalne G?
No, stary, ale wiesz, no. Co jest najlepsze? My tak naprawdę teraz mówimy o wysyłaniu kodzików i jakie to jest w ogóle,
no,
wiesz,
tak,
sprzedawczykowe. To jest absurdalne,
to jest,
bo nie znam nikogo, kto by się sprzedał za kodzik, ale... 20 lat temu, 25 lat temu, wiesz, lata 90, wczesne pewnie 2000.
Nie, no stary, nie znam nikogo, kto by się sprzedał na kodzik. Stary, obejrzyj 90% polskich recenzji.
No dobrze, dobrze,
was,
no może jacyś,
no,
ale nie, ale posłuchaj, stary, bo ja ci tylko dam przykład. EA robił najlepsze imprezy. Robiło, nie wiem, jak to się ten... albo na przykład z innej beczki. Przeczytałem, jak powstał Tomb Raider. I tam jest taki fragment, kiedy dziewczyna właśnie z Core Design myślała o tym, jak zrobić właśnie event prasowy. I wiesz, co wymyśliła? Że zrobią ten event w Egipcie. No bo to taka kolebka cywilizacji, wiesz, archeologii i tak dalej, i tak dalej. pojechała tam, zorganizowała to wszystko, ci dziennikarze tam przyjechali. No powiedz mi, że coś takiego jak darmowa wycieczka w takie fajne miejsce, fajna imprezka nie wpływa na twoją opinię, no, tylko stary, wtedy to już nie są recenzenci. To są tuby PR-owe, które przekładają ten, bo...
No,
bo
ale o to chodzi, stary, no o to chodzi
no,
w PR-ze.
No właśnie o to chodzi, dokładnie. Ile razy żeśmy rozmawiali na temat tego, że ktoś dostaje paczkę. Ja już nie chcę wymieniać nazwisk i tych takich ludzi, którzy no to tak trochę cynicznie robią, nie? Bo wiesz, tobie nie wyślę kodu, bo no ja tak mówię, wiesz, nie, tak mówię o sobie, ale powiedzmy tak, powiedzmy, że to byłoby do mnie, no nie? Taka, wiesz, no nie, no sorry, no nie ma tego kodu dla ciebie i tak dalej, no bo mamy ograniczoną pulę, wiesz, na Polskę, no nie tak że, ale widzisz, jakiś tam popularny YouTuber, coś takiego, o, dziękuję panu takiemu i tak temu z tej firmy i tam pokazuje, a tam wiesz, paczka.
Znaczy wiesz, ja powiem,
padzik,
słuchaj...
nowy. Gierka oczywiście.
Tak, tak, no oczywiście.
Komplet
wiesz, wiadomo,
drzemów, jakieś inne duperele. I mówisz, kurde...
No bo on generuje zasięgi.
No tak.
I jakby to
tak.
Jest ta waluta, którą obraca...
Otóż to.
I dlatego, wiesz, ale z drugiej strony tak naprawdę wydaje mi się, że jeżeli jesteś myślącym odbiorcą, słuchaczem, widzem, nie wiem, i szukasz rzeczywiście jakiegoś krytycznego spojrzenia i to moim zdaniem to widać od razu, stary, praktycznie z 90% tak, materiałów. To znaczy ja nie oskarżam, wiesz, tych recenzentów w większości, czy youtuberów, czy podcasterów też w znakomitej większości o to, że oni mają jakieś tam tajne konszachty i tak dalej, bo tak jak mówimy, to jest wszystko na takiej płaszczyźnie ludzkiej, nie, że po prostu no, ktoś
no
ci coś daje... Psychologia. No to jest miłe, to jest sympatyczne, nie? Nawet jak ktoś ci coś daje i coś jest słabe, no to też nie chcesz tam, wiesz, za bardzo...
Tak. Nawet później wchodzisz i jesteś rycerzem na białym koniu, bo bronisz tej gry później w socialach.
Tak, ale wiesz, ale wiesz, ale chodzi mi o to, że generalnie to widać w recenzjach. Natomiast ja, dlatego ja na przykład w ogóle, stary, tak szczerze zupełnie, ja w ogóle polskich podcastów o grach poza Fantasmagierią i Polską Kroniką Gier nie słucham. Przestałem, stary, słuchać, bo się nie da tego słuchać, stary, w większości. No niestety, mam bardzo krytyczne zdanie, nie? I tak samo, stary, z... Natomiast, przepraszam, poza jednym, nie? Bardzo sobie zawsze cenię i ceniłem konglomerat podcastowy. Tutaj Rafał mi kiedyś pokazał, że jest
ale
coś
takiego.
Ale
to nie o grach, tam jest bardzo mało grach. Tam jest bardziej o popkulturze.
Ale też jest o grach. I też jest o grach krytycznie. Nawet pamiętam, swego czasu słuchałem taki odcinek poświęcony w całości Control, grze, którą może zagrałem 5 minut, ale bardzo mnie ciekawiło właśnie to i bardzo mi się podobała ta formuła, że usiadło kilka osób i po prostu rozmawiało o tej grze. Tak jak mówisz, oczywiście tak. O filmach, nie? Ja tam bardzo lubię tą audycję, oczywiście Skóry, z którym, kurde, próbowałem go zaprosić do kroniki, już mieliśmy wszystko ustawione, w końcu nic z tego nie wyszło i potem się wszystko rozmyło, ale może kiedyś wrócę do tego tematu. No i przede wszystkim ja bardzo lubię tą audycję, tam jest taka seria, nie wiem, czy ona, chyba już bo dawno nie słuchałem, ale często słuchałem tam te kobiety eksploatacji i tam te dwie dziewczyny opowiadają o właśnie o różnych filmach, najczęściej właśnie firmach, w których
kobiety się eksploatuje.
No na przykład, wiesz, tak jak Nieodwracalne, nie? że tamten, bardzo ciekawa audycja w ogóle, bardzo, bardzo polecam. Mhm. Ale właśnie, bo tam jakby... Nie ma tej koncentracji na tym, że wyszedł nowy James Bond i ja muszę teraz natychmiast w tym, kto dzisiaj pamięta o Stellar Blade, nie? W tym okienku...
Ja pamiętam.
No ja wiem, ty pamiętasz, bo ty masz cały czas mokre sny związane z tą grą, ale chodzi mi o to,
Ja będę bronił Stellar Blade i nie dostałem...
Ja wiem, że... Oczywiście, ja wiem, że będziesz
będzie
bronił
będę
z uporem
bronił
godnym...
prawa ludzi do tego, żeby lubili tę grę. O.
Ale ja nikomu nie odbieram tego prawa.
Ja wiem.
I nie chodzi mi nawet o Stellar Blade, wiesz, to, że ja teraz użyłem tego. Bardziej mi chodzi o to, że wiesz, była premiera Stellar Blade, był taki, taka erupcja, wiesz, tych wszystkich takich opinii, recenzji, tego wszystkiego, po czym to się stonowało.
Znaczy, powiem ci jedną rzecz, Juliuszu.
Teraz nastąpiła erupcja, stary, rzeczy związanych z Hellblade'em. Znowu to się stonowało. Czekamy. Teraz Sony ogłosiło dzisiaj, jak nagrywamy, że jutro, wiesz, jest State of Play kolejne. Tak znienacka wyszło i podobno
a
w ogóle...
A to nie jest część tego Summer Game Fest?
Nie.
Jeffa Killiga? Nie.
Nie. State of Play. Normalne State of Play, Sony, oficjalne State of Play. 14 gier ma być zapowiedzianych z tych
odcinek
studiów.
Wyjdzie po tym, więc szkoda.
Tak. Szkoda, no to nagramy.
Komuś. No nie, no to w następnym
nie,
odcinku
nie, bo ty może teraz z kimś tak. innym wolisz nagrywać.
A ja ci powiem tak dla równowagi, że ja znowu bardzo
wiesz,
dużo
czy nie byłoby na przykład,
słucham.
Ale poczekaj, ja mam takiego
wszystkie
protipa.
Polskie. Co do jednego.
Słuchaj, ja mam takiego protipa dla tych wszystkich recenzentów, wideoblogerów i tak dalej. Czy nie byłoby na przykład prościej, lepiej tych PR-owców od tego Sony i Microsoftu po prostu zaprosić, wiesz, na podcast i tak, o teraz porozmawiajmy o Hellblade. Witaj tam, Roman Kowalski, PR manager od firmy X czy Y. Opowiedz nam, jak ci się podoba Hellblade 2 i dlaczego masz takie, a nie inne zdanie. No i wiesz, Hellblade 2, wybitna gra, skanowaliśmy połowę Islandii, wszystko przenieśliśmy do komputera. Wow, to niesamowite, a grafika też jest świetna, no jest bardzo świetna, bo jest Unreal Engine.
No tak, ale Horizon Zero Dawn lepsza.
No tak, bo to by musieli później zrobić starcie, nie?
No.
To ci, stary, nie, no przypomnij, to, nie, no, ja przypomnij mi, żebym ci anegdotę powiedział, ale to po nagraniu, stary, bo
tak,
to dotyczy spraw politycznych.
Tak, ja też ci powiem anegdotę po nagraniu, bo takie rzeczy już się dzieją. Ale nie, ja tylko powiem, no to że to ja cenię super. Wszystkie podcasty o grach w Polsce. Najbardziej te zaprzyjaźnione, bo z nimi jestem związany
ja wiem,
emocjonalnie.
Teraz musisz wrócić tak. szybko
ja
z
muszę,
twarzą,
muszę
żeby
zbalansować
to, co ten, powiedział, żeby nikt się tym nie przejął za bardzo.
To, nie, no Juliusz już wylał po prostu żuć, no nie, powiedział, że wszystkie podcasty polskie to B.
Są
ale nie, ja cię okej, okay. ja rozumiem, każdy ma swoje zdanie. Ja po prostu... Lubię poznawać opinie innych i czasami, wiesz, to nie jest tak, że ja po prostu nie bronię tutaj nikogo.
Ale wiesz, jaki ja mam problem z tymi opiniami? Bo ja też lubię poznawać opinie innych ludzi. Tylko ja mam taki problem, że jak ja słyszę, że ktoś próbuje mi powiedzieć swoją opinię, a ta opinia składa się po prostu z frazesów wyjętych, no właśnie z tego review booka, albo z takich, wiesz... okrągłych zdań, no to ja sobie myślę, kurde, stary, no. Weź gadaj do mnie po polsku, a nie tymi okrągłymi zdaniami,
wiesz,
nie? Tylko
wiesz,
weź mi powiedz naprawdę,
Juszu,
co myślisz, stary,
teraz...
o tej czy innej grze, a nie, wiesz, tu mi opowiadasz, wiesz, że tu no tak. to, tamto, śramto i owamto, nie?
Ale ja teraz nie wiem, jak możemy przejść do tego, w co ostatnio graliśmy, bo tak wysoko podniosłeś poprzeczkę. Wiesz, o co chodzi? Jak teraz nie dowiedziesz, ja się już nie odzywam, ja w nic nie grałem.
Nie,
ja nic
dlaczego?
Nie mówię, ja nic nie recenzuję. Ale ty tak podniosłeś poprzeczkę, że teraz każdy będzie teraz słuchał z, wiesz,
wypiekami
z wytężonym, wypiekami na twarzy, wytężone uszy odstające, co Juliusz ostatnio grał, co myślisz.
Ja czekam tylko stare na te komentarze,
tak.
Wiesz, pod podcastem. Bo ja, wiesz, musiałem
tylko
naprawdę
dodaj, że to
odporować.
Jest, że
nasz,
wyrażasz
nasz
własne
ostatni...
opinie, a nie opinie Fantasmagierii, czy coś takiego.
Co, że ja mam?
Tak, no nie, no taki żarcik jest. No, to,
ale, no tak, wiadomo,
wie,
że
wie,
tak, najlepiej wystaw mnie tak na świeczniku, niech mnie teraz plują.
Że reprezentujesz tylko własne opinie, no ale tak jest, no nie? Każdy reprezentuje własne opinie, no nie?
Jest,
ja
wiesz,
nie mogę wyreprezentować twoich opinii.
No to jest oczywiste, stary, nie? To tak, wiesz.
Ale wiesz, warto to czasami podkreślić na początku.
Nie, warto zawsze podcastu. Podkreślać, aczkolwiek mało kto na to zwraca uwagę, ale to prawda, warto podkreślać, że mówisz, ja mówię o
że
swoim zdaniu.
Opinie są jak cztery litery.
Każdy oczywiście, ale to jest, wiesz, ale to jest normalne, wiesz.
No ale dobrze,
mnie,
to...
Pytasz mnie, w co ostatnio grałem.
Tak, to może zacznijmy od tego, bo ten temat główny to ja zostawię na koniec.
Dobrze.
Żebyś mógł odpłynąć. Bo powiem tak, świetny materiał zrobiłeś o Senua serii, bo to już wiesz, dwie gry, to już seria. Ale
no tak, bo tak,
bardziej
wiesz,
mnie interesuje ten Animal Well, bo ja jestem fanem Metroidvanii. I to, co mnie zaskoczyło, to powiedziałeś, że to jest taka metroidwania, ale jednak troszeczkę inna. I chciałem, żebyś mi tutaj wyjaśnił, no nie, co znajdzie w tej grze fan metroidwanii, który powiedzmy na przykład, nie wiem, jest przyzwyczajony do takich gier jak Blasphemous na przykład, nie? Czy to jest w tym kierunku, czy nie?
Nie, bo... Znaczy, pierwsza rzecz, która mnie zafascynowała w tej grze, to oczywiście strona wizualna. Taka, wiesz, odnosząca się do retro, wiesz, do tych, a wiesz, a jako posiadacz Evercade'a i jednak, wiesz, wracam trochę
bardziej. Kupiłeś
sobie
jakieś nowe kartridżyki, takie te?
Kupiłem, ale nie uwierzysz, że praktycznie nawet ich nie zagrałem, stare.
To nie, jak będziemy się widzieć w następny weekend, to może weźmy, pokażesz mi, jak ten arcade...
No ale ja mam, ale telewizor też mam wziąć?
Najpierw przyjadę do ciebie, no nie wiem. No. Jak mnie zaprosisz, to... oczywiście.
Stawiasz mnie w bardzo trudnym położeniu.
Nie musisz
mówić
żonie, że przyjdę.
Nie, wiesz co, powiem ci tak... Więc jakby ta strona wizualna, wiesz, takie czasy, ja to tak nazywam, nie wiem na ile to jest prawda, ale dla mnie to są takie czasy, wiesz, jakiegoś ZX Spectrum, jakiegoś takiego, wiesz, na telewizorze. I to mnie zafascynowało, to mnie bardzo zaciekawiło. Poza tym fantastycznie zupełnie oddany jest haptyczny feedback w ogóle na PlayStation, ale tak samo na Switchu swoją drogą. Znakomicie jest przeniesiony. I wiesz, ja tak sobie zacząłem ją nieśmiało grać w PS Plusie, bo ona weszła day one do PS Plusa, ale tak sobie gram i sobie myślę, kurczę, to by była świetna gra na Switcha i świetnie by było ją sobie pograć. I na Switchu była oczywiście promocja, bo na Switchu stary dzień bez promocji nie istnieje, stary, tam są gry, mówię ci, po 7 zł. I to normalnie, normalne duże hity, stary. Ale Animal Well zapłaciłem chyba 60, nie? A że miałem jeszcze punkty jakieś w ogóle, to zapłaciłem, chyba nic nie zapłaciłem, bo kupiłem, całkowicie wymieniłem sobie punkty z tam, te złote ze Switcha, nie?
To widzą państwo, ile ten człowiek kupuje, wydaje na Nintendo gry.
Ale tak, bo ja w ogóle się z tobą nie chcę już prowadzić tych dyskusji, ja rozumiem twoją fascynację z Steam Deckiem, ja cię nie chcę w ogóle z niej deprawować, stary, ale po prostu Switch jest tak bardzo lepszy od Steam Decka w tych wszystkich małych gierkach, które po pierwsze są dużo tańsze na Switchu, po drugie masz ekran OLEDowy, który po prostu, ja wiem, że teraz na Steam Decku masz, tylko stary, różnica w cenie między tymi sprzętami jest kosmiczna, nie?
Ja kupuję z GOGa i często podróżuję.
No więc właśnie, no, więc tak. Natomiast wracając, stary, do tego Switcha, do tego Animal Wella, ja słuchaj, jakby, wiesz, ja uwielbiam ten aspekt platformowy w Metroidvaniach. I to mówiłem o tym zresztą w przypadku, jak rozmawialiśmy o tej najnowszej Prince of Persia. To znaczy teraz już jest chyba nowsza Prince of Persia, tak swoją drogą, ale o tej z początku roku, która wyszła, nie? Coś tam, Crown of the Crown, czy nie wiem, jak ona się nazywała, stary. I Lost Crown chyba, tak?
Tak. Bo jest jeszcze ta nowsza teraz, to ta chyba
no Rivals, mówię, nie? Tak, że teraz jakaś Rogue czy coś tam, Rogue, aha. Prince of Persia, jakaś taka, wiesz, jeszcze inna, nie? No w każdym razie ja zagrałem w tamtą Prince of Persia i mi się bardzo podobały, i zresztą mówiłem ci parę razy, że tam były niektóre elementy platformowe, naprawdę do dziś je pamiętam i uważam, że naprawdę były fantastyczne, bo jakby powodowały ci takiego ćwieka ci zabijały, że po prostu jak to przejść, stary? To jest nierealne, ale potem zaczynasz w głowie łączyć te wszystkie zdolności, umiejętności, które opanowałeś w toku gry i nagle się okazuje, że coś, co wydawało się kompletnie niemożliwe do przejścia, nagle to przechodzisz, nie? No ale oczywiście gra była rozciągnięta w czasie, miała mnóstwo bezsensownych walk z bossami, które w ogóle nie były fajne i wiesz, i jako całość, i w ogóle też dużo walk i tak dalej. Natomiast Animal Well to jest gra, gdzie praktycznie walki nie ma. Że ta walka, nawet jeżeli tam, nie chcę tam za bardzo spoilować, chociaż w sumie mam to gdzieś, no bo to nie jest żaden spoiler, no ale
fabuły też nie ma ta gra.
Słucham?
Fabuły też nie ma.
Czego nie ma? Fabuły?
Fabuły ta gra.
No fabuła jest opowiadana, wiesz, środowiskiem.
Znaczy w sensie,
nie?
Że jak nie ma tej fabuły takiej znaczącej, to możesz spoilować, w tym sensie, że,
nie,
że to nie
wiem,
jest spoiler.
Jesteś kulką.
Ostrzegam spoilerofobów, że to nie jest spoiler.
Natomiast, wiesz, i no jest jedna walka z bossem, w której rzeczywiście musisz go zmusić do tego, żeby zjadł jakieś kuleczki i jak on zje, a te kuleczki są częścią jakby tego otoczenia, tego środowiska i tam musisz tam 5 razy i tak naprawdę ty tylko unikasz, a nic nie strzelasz, nic nie robisz, po prostu musisz go naprowadzić, żeby on tym jęzorem je zjadł. Mhm. I drugi aspekt w końcowym aspekcie jest taki moment, że po prostu bardziej uciekasz przed tym bossem, nie? I tam musisz w międzyczasie takie zagwozdki rozwiązywać szybkie, tam tu wajchę zmienić, tu to zrobić, a on cały czas może cię zaatakować. No ale ty nie walczysz, nie? De facto. Bardziej uciekasz. I też jest jeszcze jeden taki moment uciekający w tej grze, który mi trochę napsuł krwi. Bo generalnie gra jest świetna. Jest bardzo przyjemna, bardzo platformowa, bardzo, wiesz, momentami wymaga... I przez całą grę zasadniczo ten poziom trudności jest taki, powiedziałbym, stabilny, nie za wysoki, nie za niski. Wyzwanie jest tam, gdzie powinno być. I to jest wszystko super. I dopiero przy końcu są takie dwa momenty, stare, które po prostu mi tak napsuły krwi, ale normalnie tak mi napsuły krwi, że już myślałem, że nie skończę tej gry, stare, nie? Mhm. Bo tam jest taki moment, że trzeba tam uciekać po prostu, wiesz, po tej planszy. I tam trzeba uciekać i tam cię goni i w ogóle i to jest takie, stare, no jest to, wiesz, przez pół planszy uciekasz, nie? I musisz tą drogę sobie rozkminić, jak uciekać i tak dalej, nie? Więc to jest taki...
Trochę się czułem jak ale Metroid Dread, nie? Kiedy uciekałeś przed tymi nieśmiertelnymi. No co,
tak, tylko wiesz, tylko mam wrażenie, że Metroid Red był bardziej uczciwy z odbiorcą i jakby mówił ci od początku, słuchaj, tu jest taki motyw, że ty będziesz uciekał i to jest jakiś taki, powiedzmy, leitmotiv całej gry, że w pewnych sekwencjach, w pewnych możesz się tego spodziewać i to musisz zrobić, ale to też nie jest jakieś super trudne, ale jest pewnego rodzaju wyzwaniem. Natomiast tutaj wydaje mi się, że to jest tak, że grasz sobie w taką grę, która jest stosunkowo przyjemna, stosunkowo, powiedziałbym, łatwa, ale znowu wymagająca zręczności, więc może niekoniecznie łatwa dla każdego, ale bardzo ciekawa. I nagle, wiesz, dostajesz takiego plaskacza, nie? No dobra, to teraz, no tak. Teraz ci przypomnimy, że w sumie dawno nie grałeś w Elden Ringa.
No tak.
I wiesz, czy no może Elden Ring to złe porównanie, bo to znowu nie ma walki, nie?
Mhm. No ale ten element Metroidvanii to się przejawia tym, że właśnie te jakieś nowe moce zdobywasz?
Tak, dostajesz nowe narzędzia i w ogóle wiesz, ta gra też jest kapitalna, bo tam na przykład masz takie, jak to się nazywa, taki dysk, co się rzuca i wiesz, no, i pieski to łapią.
Frisbee,
no. Masz takie frisbee w którymś momencie i ty, stary, możesz na to frisbee wskoczyć. I wiesz, na przykład dochodzisz do końca planszy, albo do takich momentów, gdzie wydaje... Bo ja nie grałem z tym. Ja grałem bez poradnika. I tak naprawdę, wiesz, wchodziłem w takie momenty, w których było tak, że gdzieś tam skakałem i tak, wiesz, nie wiedziałem, czy ja mogę pójść dalej, czy nie mogę pójść dalej, czy to jest kwestia znowu użycia tych specjalnych mocy. I wiesz, tam kminiłem. I naprawdę dochodziłem do jakichś absurdalnych sytuacji, że, nie wiem, wrzucałem to frisbee, skakałem na nie, potem, wiesz, gra mnie przesuwała do innych obszarów na tym frisbee, dzięki temu, że ja byłem między dwoma elementami, które, wiesz, się przesuwały przez cały ekran. Wiesz, i oczywiście dochodziłem później do takiego punktu, i się okazywało, że to było bez sensu kompletnie, bo i tak nie mogłem tam przejść, nie? No. Ale wiesz, ale to było takie bardzo ciekawe. No masz to frisbee, masz taką sprężynkę, która, wiesz, może ci tam przełączyć te różne sprężniki. Więc generalnie tak, no masz te różne moce, masz różne elementy, które powodują, że musisz wracać do tych samych obszarów, przechodzić ciągle przez te same obszary i niekiedy właśnie znajdować jakby rozwiązanie. Nie ma, stary, żadnych podpowiedzi w tej grze, żadnej fabuły. I ta gra waży 80 mega, co w ogóle jest jakimś absurdem, stary.
80 mega?
80 mega, stary, bo na Switchu jak ściągasz gry, jak kupujesz, to tam ci pokazuje, ile gra wymaga, nie? I to było 80 megabajtów, stary, 84 z ogonkiem czy coś. Stary, także...
Teraz patrzę, jakie ma wymagania systemowe
na Steam Decku, stary, kupuj.
Na PC-cie. I to jest zabawne, że gra wymaga 1 giga RAM-u, no nie, ale Windows 10, więc ja nie wiem, ile jest tych Windowsów 10 na świecie, które ma 1 giga RAM-u, ale faktycznie wersja PC-towa wymaga 40 megabajtów przestrzeni na dysku, więc to jest po prostu...
Czyli jeszcze mniej.
No, ale tak jak powiedziałeś, że ona wygląda, no... Faktycznie, ja bym bardziej szedł może jednak w Amigę niż ZX Spectrum, bo jednak no jest może. Bardzo kolorowa, ale ma jakąś fajną, wiesz, fizykę, taki, eksplozję, taki... animację...
Ten taki przeplot, czy te linie, stare, wiesz.
Ale patrzę, już wiem, co cię goni. Po prostu to jest niesamowite.
Nie no, gra jest super, stary. Naprawdę, w takiej czysto, powiedziałbym, takiej czysto zręcznościowej formie, gra, od której jakby ja się w ogóle nie interesowała fabuła, mnie interesowała ta niesamowita, w ogóle niesamowity świat, niesamowicie wykreowany, niesamowicie wizualnie oddany, znakomita oprawa dźwiękowa, wiesz, to już tak, to już 9, 9, 9, czyli 18, co daje nam w sumie
8,37 na 10.
9, mi wyszło 9,45, ale może źle liczyłem.
Ale to podciągnęłeś za
grafikę
i grę aktorską.
Tak. No, także...
Boberek podkłada także... głos pod głównego bohatera. Jarosław.
Nie no, gra jest świetna, stary, gra jest naprawdę świetna, bardzo ją, jeżeli ktoś lubi platformówki, jeżeli ktoś lubi Metroidvanie, to bardzo polecam. A powiem ci taką jeszcze ciekawostkę a propos Dragon's Dogma 2. Bo w Dragon's Dogmie 2 jest taka postać, która pojawia się na różnych filmikach.
Bill?
Co?
Bill?
Nie, jaki Bill?
No z Dragon Dogma, ten twój kolega, Pon.
Nie, Dragon's Dogma 2 jest taka postać stary, chyba Sfinksa to jest.
Aha, aha. Nie, myślałem, że ten, co kiedyś pokazywałeś zdjęcie, że to, o, patrz, kogo znalazłem.
Nie, ale jest postać Sfinksa, stary. Ale to nie, to jest jakaś tam przez graczy zrobiona. Jest postać Sfinksa. Stary, ja nie spotkałem tej postaci w grze.
Czyli jednak nie przeszedłeś gry na 100%.
Znaczy wiesz, nie przeszedłem na 100%, znaczy nie wiem, co to znaczy przejść grę na 100%, no nie zobaczyłem wszystkich aspektów, ale to pokazuje,
nie,
no,
ale
właśnie...
Nie, ale nie zdziwiłbym się, na przykład nie zobaczyłeś jakiejś postaci, no chyba, że to jest jakaś postać, która w fabule ma znaczenie i nie spotkać jej, a przejść grę, to jednak byłoby dziwne, ale jeśli to jest...
No, ale jeśli
postać...
twórcy na to pozwolili, to znaczy, że...
No właśnie... Może że ta gra to jest mięso, ciekawa. Które
znaczy, nie,
później
no, gra
tam
jest, gra jest, powiem ci, gra jest bardzo...
Jest z restauracji Sphinx.
Tak, gra jest bardzo dobra. Ja w ogóle bardzo polecam Dragon's Dogma. Uważam, że to z tych wszystkich gier, w które zagrałem w tym roku, to tak naprawdę najwięcej przyjemności dostarczył mi Ronin i Dragon's Dogma tak naprawdę. To są takie dwie gry, które... Ale w sumie ten Animal World też był dobry. Nie,
a,
nie podejmuję się, bo zaraz się okaże.
To w tamtym roku wyszło, nie?
Animal World w tym roku.
Nie, Final Fantasy XVI. W tamtym roku.
Rebirth wyszło w tym.
A Rebirth w tym.
No ja w tym roku, w marcu przeszedłem...
Bo strasznie dużo przeszedłeś gier w tym roku i po prostu już mi się zaczyna
raz,
mieszać,
dwa,
nie, co było
trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 gier skończyłem od stycznia.
Tak?
No to ja ci prowadzę, powiem, ja tutaj swój notatnik.
Ja też sobie zrobiłem, no bo jednak... Wiesz, warto. Ja niestety mam mniej, bo ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, pięć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, na trzyna. Ja mam 13.
Ja mam, a to 13, też dużo.
No tak, ale ja oczywiście, wiesz, skończyłem takie gry, które można na szybko kończyć, jak na przykład The Expanse Telltale Series, no to jest gra na, wiesz, na parę godzin. Co tam jeszcze? Rise of the Ronin, no to też gra, wiesz, właściwie siądziesz dwa dni i skończona. Indica,
nie no, wiesz,
Indica to jest ciekawa gra. Mi się wydaje, że mógłbyś ją spokojnie zagrać i...
Jaka?
Ta Indica. Bo to jest...
Tylko szkoda mi kasy, stary, na tą zakończy... grę.
Znaczy, wiesz, ona będzie w jakiejś promocjach.
Jeżeli twórcy
niedługo...
Indiki słuchają tego podcastu i wyślą mi klucz, który oczywiście przechwyci, znając życie Damian,
ja
to bardzo prosimy.
To. Przechwyciłem, co? Przeszedłem. Nie, to ja tylko
no,
ci
przechwyciłeś,
powiem, że...
No to oni już nie dadzą nam drugiego kodu, bo już dali jeden.
Ja skopiuję.
I ty zresztą mówiłeś, że to jest wspaniała gra.
Nie, właśnie. Ja, znaczy, nasz wspólny kolega, znaczy, twój kolega, nasz wspólny słuchacz, Wojtek, przeszedł.
Wojtek był zafascynowany.
Indikę. No właśnie. I tak. Ja to tylko mogę powtórzyć, bo ja generalnie nie wypowiadam się jakoś negatywnie na temat Indyki, no bo wiesz...
Bo dostałeś klucz i
ci
trochę głupio.
Tak, nie, no dokładnie, no nie sprzedałem się. Ale chodzi mi
ale
bardziej
przynajmniej
o to...
jesteś, wiesz, ale przynajmniej jesteś szczery i uczciwie to mówisz, nie?
Nie, bo chodzi mi o to, że dla mnie Indyka jest dużo takiej egzaltacji w ocenianiu Indyki. I jak rozumiem, że na przykład, nie wiem, w przypadku... no nie wiem, osób, które faktycznie no coś tam jakiegoś takiego odkryły, no to też mi trudno kwestionować, wiesz, na przykład, nie wiem, Wojtka opinię na temat tej gry, ale ja znowu miałem takie wrażenie, że pewne rzeczy tam mogły być lepiej zrobione. Nie czułem, żeby na przykład ta kwestia tego komentarza, znaczy tej kwestia tej wiary, że to była najlepsza gra w ogóle, że ta gra przejdzie do w ogóle do historii jako gra, która najlepiej komentuje kwestie wiary, czy konfrontuje poprzez, no nie wiem, jakieś kuszenie, albo no tak jak właśnie Senua, no nie, ta główna bohaterka Indica też ma psychozę w jakimś stopniu, nie? I ja po prostu mam takie zdanie, że i to ja napisałem, że po prostu było wiele ciekawych elementów w tej grze, ja tak trochę powtórzę, może nawet przeczytam komentarz, co napisałem, żeby się już nie powtarzać, albo nie wymyślać nic nowego, ale sama rozgrywka nie była aż tak intrygująca, nie? Tam było parę ciekawych pomysłów, parę moim zdaniem niewykorzystanego potencjału, co by sprawiło, że ta gra byłaby i ciekawszą grą z elementami, znaczy i ciekawszą grą, jeśli chodzi o zagadki środowiskowe, No i też mogła lepiej trochę rozpowiadać tę kwestię właśnie tego diabła, no nie, tego głosu, nie? I wydaje mi się, że owszem, to było ciekawie, były interesujące momenty, kwestia tych etapów pixelartowych, czasami irytująca, ale...
Ale nie zdradzaj mi.
Nie będę ci zdradzał, bo ja...
Ja bardzo bym chętnie zagrał w tą grę, bo wydaje mi się, że ja mogę otworzyć jakąś nową perspektywę. Przepraszam, że tak mówię nieskromnie i w sumie możecie mnie wszyscy tam, wiesz, sobie myśleć, co chcecie, ale wiesz, zmierzam do tego, że wydaje mi się, że tam jest jakiś potencjał, który mógłbym wydobyć z tej gry. A może nie ma go właśnie, wiesz.
Wiesz co?
To jest ciekawe pytanie.
Mi się wydaje, że masz predyspozycję do tego, żeby wyciągnąć ten dodatkowy potencjał, odkryć coś, czego na przykład może ja nie odkrywam, bo no muszę to powiedzieć bez ogródek. Mnie nie zafascynowała tak Senua jak ciebie. I ta pierwsza gra, owszem, ja uznaję, że jest grą bardzo dobrą. Wiesz, nie chcę używać słowa wybitną, bo to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że faktycznie jak na małe studio, to udało się zrobić im coś wyjątkowego. Ciekawą historię. Przepięknie zilustrowaną, bo to jednak jest wyczyn, kiedy małe studio, 20-osobowe, robi taką grę jak Senua i ona pod względem audiowizualnym, co by nie mówić, stoi na wysokim poziomie, na poziomie, nie bójmy się tego słowa użyć, AAA-ów. I dodatkowo jest właśnie tak interesująca historia. Tam są rzeczy, które mogą być irytujące, związane z samą rozgrywką albo z różnymi elementami pomniejszymi, ale no, ja jestem w ogóle pod wrażeniem właśnie twojej fascynacji. No i też w sumie bardzo jestem ciekawy, chociaż trochę tą opinię znam, ale to tak zapytam w ten sposób, żebyś też mógł się podzielić tą opinią ze słuchaczami. Jak w tej perspektywie, no nie, osoby, która uznaje no, pierwszą część Hellblade'a za grą bardzo dobrą, jak w tej perspektywie, jak patrzysz na drugą część, no nie? Bo kwestia jest taka, czy ten sequel przede wszystkim, tak zawsze może od tego pytania, jak nie chcesz, nie musisz na nie odpowiadać, możemy to inaczej, możesz inaczej zacząć swoją wypowiedź. Ale czy ten sequel był twoim zdaniem potrzebny? Czy on coś dodaje do tej gry, coś rozwija, jeśli chodzi o postać? Czy tak naprawdę wydaje się być... I tutaj powiem...
Znaczy ja powiem brutalnie, ja słuchałem wypowiedzi, bo chyba też rozmawialiście o tym bardzo króciutko, 10 minut, kompletnie nic. Kompletnie nic, stary. To jest kompletnie... Wiesz... teraz słuchałem jakiegoś podcastu i ktoś mówi, że tam ta gra się chyba kończy dokładnie w tym miejscu, w którym zaczyna się dokładnie w tym miejscu, w którym skończyła się pierwsza część, nie? I ja tak patrzę i mówię, chyba graliśmy w różne gry, bo jakby Hellblade 2 zaczyna się, jak ona jest na tej łodzi, nie? Gdzie była ta łódź, wiesz, i jest tam na tej łodzi, wiesz, tak, na której ją wiozą tam
do tych... Tak,
tak, z Wikingowej ją tam w sensie ona się dała im niby rzekomo porwać, nie? Jakby... Polecam sobie przypomnieć zakończenie pierwszej części, nie? Jakby to jest w ogóle... więc jakby z tej perspektywy, moim zdaniem, tam ta gra kompletnie nic nie wnosi. Ale wydaje mi się, że ja jakby sam pomysł, wiesz, kontynuowania tego, czy w ten czy inny sposób właśnie, bo myślę, że kluczem jest tak naprawdę zastanowienie się, w jaki sposób można było ten temat podjąć. Bo moim zdaniem, jak słuchasz o tej grze wypowiedzi różnych, no to recenzenci przede wszystkim, czy recenzenci, no opinie, tak? Te opinie, mhm, które krążą o tej grze przede wszystkim, nie? No to te opinie są takie, że chodzenie, nudna walka, nudne zagadki środowiskowe. Ktoś tam też widziałem taką jedną, że ktoś tam przekładanie kuleczek z jednej miski na drugą. Jakby to wszystko prawda. Wiesz, to jest wszystko prawda. Tylko mam wrażenie, że właśnie, wiesz, to jest takie troszeczkę krytykowanie Gran Turismo za to, że nie jest FIFA, nie? Albo krytykowanie jakiegoś tam RPGa, czy jakiejś tam gry, jakiegoś slashera, że nie jest RPGiem. Że jakby są pewne gatunki, ta gra jest pewnego, wiesz, przypomnij sobie, nie wiem, czy grałeś Kentucky Route Zero, nie? Jakby gra, no, która jest visual novel, nie? No to jakby nie krytykujesz visual novel za to, że nie ma w niej zagadek środowiskowych albo że nie ma tego, bo to jakby o czym my rozmawiamy, nie? To są dwie kompletnie różne rzeczy. Natomiast to pokazuje, moim zdaniem, pierwszą rzecz, taki zawód, nie? No bo wiesz, małe studio wydaje pierwszą Senuę, dopieszcza ją, robi fantastyczną grę w warstwie wizualnej, robi fantastyczną grę przede wszystkim z kapitalnym jakimś przekazem, robi rzeczywiście grę, która jest dziełem sztuki, która jest czymś więcej niż tylko grą. Oczywiście jest w konwencji Walking Sima, czy w konwencji właśnie takiej prostej gry, ta rozgrywka jest zdecydowanie tutaj drugorzędna, nie? Jakby, bo chodzi o to, zresztą w każdej grze chodzi o doświadczenie, zawsze, to jakby nie ma tu żadnej różnicy. I przejmuje ich Microsoft, nie? I nagle sobie myślisz, jakby normalny człowiek sobie myślał, okej, no to dostali teraz kasę, dostali teraz wielki budżet, no to teraz wreszcie Microsoft będzie miał swojego God of War'a, nie? Wreszcie Microsoft tutaj po prostu pokaże. I wiesz, jak sobie tak racjonalnie na to pomyślisz, aha, to Microsoft zainwestował gigantyczne pieniądze, kupił to studio, i już się trochę podśmiechiwaliśmy z nich, że oni, wiesz, są takim mecenasem tych wszystkich indyków, nie? I tych wszystkich gier, które normalnie z trudem znalazłyby odbiorców, ale dzięki temu, że są w Game Passie, no to ci twórcy mogli dostać jakieś pieniądze, mogli zarobić i mogli rzeczywiście sobie pójść, wiesz, jakby mogą kontynuować, być może powstają kolejne gry, jeszcze lepsze i tak dalej, nie? A tutaj Microsoft mówi tak, okej, zrobiliście niszową, niezależną grę, to my wam dosypiemy $100 milionów i zróbcie jeszcze bardziej niszową, niezależną grę. Okej? Okej. Dla Phila? Dla Phila. Będzie fajnie? Będzie super. I niech będzie Unreal Engine 5, nie? Więc moim zdaniem to jest totalnie missed opportunity, bo tak naprawdę należałoby odejść od tego Walking Sima, zrobić normalny slasher. Ta fabuła w drugiej części, moim zdaniem, jest przeciętna.
Ona nie ma trochę sensu.
Stary, bo ona w ogóle nie ma sensu z punktu widzenia, wiesz, fabuły pierwszej części, bo fabuła pierwszej
Ale wiesz, jak
części,
się w ogóle pierwsza gra zaczyna? Od jakich słów? Znaczy, ja może parafrazuję, bo ja nie pamiętam
gra,
dokładnie.
Czy druga, pierwsza, czy
znaczy Senua's Sacrifice, czyli pierwszy Hellblade. Mhm.
Znaczy ona się zaczyna od tego, jak ona płynie na tej łodzi do, wiesz, do Helu, nie? Tak. Ona gdzieś dopływa do jakiegoś brzegu, tak. Ona myśli, że idzie do Helu, że ona chce znaleźć...
No tak, tak, ale chodzi mi o to, że ten narrator, on tam mówi, że po tej historii nie będzie żadnych innych, nie? Nie wiem, do czego on to nawiązuje.
A to już tego nie pamiętam.
Tak, bo ja sobie dzisiaj odpaliłem pierwszą część, bo chciałem sobie porównać,
to
wiesz, zobaczyć, zestawić, wiesz, że graficznie się...
Lepiej jesteś przygotowany niż ja.
Tak, ale to tylko troszeczkę, wiesz, bo nie chciałem wypaść na totalnego lamę, nie? Że po prostu masz takie... Wydaje, że to jest taka historia, która jest po prostu... skończona. Oczywiście nie myślisz o tym. Ja wiesz, jakby...
Nie myślisz o tym,
dodaję ten klucz teraz, po tym, kiedy widzę, że jednak zrobili coś, co normalnie byś posądził o to nie studio z ambicjami, tylko wielkie wytwórnie amerykańskie, które zrobiły jakiś film, który nagle wyszedł i musimy teraz zrobić sequel, bo na bazie popularności, wiesz, zrobiliśmy świetny film Szczęki, który po prostu okazał się fenomenem, to musimy zrobić szybko Szczęki 2, żeby ludzie po prostu pamiętali. Oczywiście to im strasznie to szybko nie wyszło, bo im zajęło
się 17 lat. Ale to jest mimo wszystko, powiedziałbym, takie porównanie, z którym nie do końca się mogę zgodzić, nie? No bo Szczęki jednak pierwsze, to w dalszym ciągu jest kino takie popularne w cudzysłowie. A mi się wydaje, że pierwsza część Senuły to jest jednak bardziej, bardzo autorska.
No to ja mógłbym mieć coś innego. Mógłbym mieć, wiesz, wszystkie takie horrory typu, nie wiem, Piła, typu...
Ja bym raczej użył, rozumiem logikę za twoim porównaniem, ale ja bym raczej użył jakiegoś takiego naprawdę bardzo autorskiego, bardzo, bardzo próbuję teraz się zastanowić, co by to mogło być.
Nie wiem, Donnie Darko na przykład. Donnie Darko miał pierwszą część, a później się okazało,
absolutnie,
że zrobi drugą.
To są złe porównania, bo ty cały czas wymieniasz kino masowe, a ja bym tutaj użył
Donnie
raczej...
Donnie Darko kino masowe?
Tak, ja bym raczej użył zdecydowanie.
To panie, oj, będą komentarze.
Tak. Niech będą stare komentarze.
Płońcie komentarze.
A co to jest to Donnie Darko?
No to jest właśnie, to jest takie antykino. To jest takie kino niezależne. Musisz zobaczyć.
A, bo ja myślałem, że ty mówisz o Donnie Darko, czekaj, to się chyba inaczej nazywało. Ja myślałem, że ty mówisz o tym filmie z... Jak on się nazywa?
Panowie, możecie zachować się, schować widły.
Tak, ja myślałem, że ty mówisz o tym filmie z Johnny Deppem i z tym.
Edward Nożyceręki.
Nie, że taki gangsterski, no.
Donnie Brasco.
Donnie Brasco. To mi się pomyliło.
Znaczy, wiesz co, jak była... Może jest druga część Donnie Brasco, oglądałbym. Pewnie jest gdzieś tam, straight to DVD. Może, nie wiem, ale okej, okay, nie, bo chciałem
wiesz,
tylko
bo nawet,
powiedzieć...
Stary, bo nawet, wiesz, bo nawet porównanie, którego ja użyłem na filmie gdzieś tam w jakiś pośredni sposób do Ojca Chrzestnego, też nie jest dobre, stary, dlatego że Ojciec Chrzestny, po pierwsze, to jest ekranizacja powieści, która... wiesz, była wysoko ceniona i tak dalej. I jednocześnie gdzieś gangsterzy, wiesz, takie luźne tematy. Ale z drugiej strony, wiesz, jakby to też nie jest, to jest jednak kino z takim, wiesz, dużym rozmachem zrobione i z tym wszystkim takim, tak. Oczywiście autorskim i tak dalej. Ja myślę bardziej, wiesz, że tą pierwszą Senuę należałoby, wiesz, porównać do takich filmów...
No to nie, to Donnie Darko by ci zobaczysz. Obejrzesz Donnie Darko, poczytasz o tym i idealnie
się
spasuje.
O, już wiem. Pamiętasz, stary, ten film Square, The Square chyba to się nazywało. Pamiętasz ten film The Square, co
no
kiedyś
tak,
ci poleciłem taki?
Tak jak mi to opowiadałeś, to ja później oglądałem i płakałem.
To wiesz, i chodzi mi o, no, ja rozumiem, bo ty nie lubisz takiego kina, ale chodzi mi o to, że to jest, wiesz, to jest jak film, nie? To jest film właśnie dość specyficznego, wąskiego grona odbiorców nastawionych, szukających właśnie tych doznań sztuki, nie szukających prymitywnej, płaskiej rozrywki, tylko właśnie szukających jakichś metafor, szukających jakichś ciekawych nawiązań, jakiejś gry z widzem, jakiegoś tego wszystkiego. I taka jest Senua. Senua, no tak. Ta pierwsza część Senuły to nie jest slasher pokroju Heavenly Sword. W ogóle wiesz, porównywanie Senua Sacrifice do Heavenly Sword i jakby bez takiego w ogóle zgrzytania zębów i mówienie, że wiesz, że oni tu zrobili Heavenly Sword. W ogóle też śmieszne dla mnie jest to, że dzisiaj Heavenly Sword nagle się okazuje wielką, wybitną grą, a ja pamiętam, jak Heavenly Sword wyszło, to wszyscy wieszali na tym psy, że to było dziadostwo, stary. Tak. Więc to też jest śmieszne, nie? Ale jakby wracając do, wiesz, do tej
Senuły, ja ci tylko jedną rzecz powiem, wiesz co, jeśli chodzi o Senuę, że ja uważam, dlaczego ja uważam, że to jest, że to nie pasuje? Dlatego, że wydaje mi się, z tego, co słyszałem tych opinii, bo to jest, że po prostu zrobili grę, która miała troszeczkę oddać atmosferę, wiesz, jedynki. Też Senua słyszy głosy, tylko tym razem, wiesz, te głosy to dla mnie brzmią jak trener, taki osobisty trener na siłowni, który cię bardziej mobilizuje, to mówi, zrób to, wstaj,
dasz rady. Ale to się udało się w końcu zagrać?
Troszeczkę, bo wiesz, tobie powiem tak, przed milionem słuchaczy, że ja planowałem, żeby zagrać w Senuę, tylko ja tego Game Passa chciałem właśnie kupić i zagrać w tę grę przed następnym nagraniem, a że jak nagrywamy dzisiaj, to po prostu tylko pierwsze takie, wiesz, pół godzinki, wiesz, właśnie te, no, przepięknie wyglądające te fale, to morze, no nie, to otwarcie jest wizualnie majstersztykiem, nie? Ale cały czas miałem wrażenie, że czegoś tu mi brakuje, bo pierwsza gra, tak? My, kiedy wchodzimy w tę pierwszą grę, to my za bardzo nie znamy tej Senuły, wiesz, nie znamy tej historii, słyszymy te głosy są, wiesz, na początku słyszymy jeden głos, później wchodzą kolejne głosy, nie? I to jest takie, wiesz, te głosy są deprymujące czasami, nie? Mhm. Mówią, zrób to, zawróć tam, no nie, na pewno ci się nie uda i poddasz się. Nie wiemy, o co chodzi. Widzimy właśnie, że Senua ma to zawiniątko, no nie? No to później wiadomo, że tam jest później ta głowa, jest ta historia ukochanego, ale do końca możesz na przykład wiedzieć, że ona się dzieje w głowie tej bohaterki, bo ona nie może nie tylko słyszeć te głosy, ale też widzi te rzeczy, nie?
No, znaczy, a tutaj wiesz, ty nie wiesz,
wrażenie,
czy ona walczy
że
z demonami.
Odarto tego, wiesz, z tego właśnie...
Wiesz, to, tak,
z tej
tak.
Warstwy...
Znaczy, wiesz, ty nie wiesz, czy ona walczy z demonami, czy ona walczy z jakimiś swoimi wyobrażeniami tego, czy to jest, wiesz, to jakby zwłaszcza w tej pierwszej...
No tutaj jest tak,
wiesz...
jakby te furie, te furies, no nie, te furies, tak to się nazywane, zostały zamienione, że ona tutaj ma tą, że to jest jednak coś, co spowodowało, że ona została wyklęta ze swojej wioski. Ojciec, wiesz, no, historia z ojcem, no, historia z tym ukochanym, ale a tutaj, to jest moje pierwsze wrażenie z tych pierwszych kilku chwil, że to jest jakby dodane jako jej supermoc jakaś dodatkowa, że ona słyszy te głosy, to jest jakby taka dodatkowa umiejętność. A nie coś, co było z tym.
Wiesz co, no ja aż nawet tak tego nie rozkminiałem, bo mi się wydawało, że wiesz, że generalnie te głosy, no to tak jak słyszysz czasem wewnętrznego krytyka jakiegoś, każdy z nas ma go gdzieś w głowie, który czasem ci mówi, stary, nie uda ci się, nie? A potem uda, dasz radę, nie? I sam ze sobą rozmawiasz, no albo ja jestem Senuą, stary. Może tak nie mam, może nikt tak nie ma, ale wydaje mi się, więc w ogóle to też było dla mnie coś takiego, że tak naprawdę. Bo wszyscy, wiesz, też się zafiksowali, że Senua wariatka i wszyscy patrzą na nią przez pryzmat wariatki, nie? No ale moim zdaniem do pewnego stopnia każdy z nas jest wariatem. Każdy z nas ma w sobie, nie wiem, czasem się wewnętrznie motywujesz, nie? Patrzysz w lustro i sobie myślisz, dam radę. Mam tam
to trudne spotkanie, poradzę sobie, nie? Tak, no ale też nie możemy tutaj jakby umniejszać tego, co ona przeżywa na zasadzie, że wiesz, wiesz, o co mi chodzi. Ja cię rozumiem, tylko chodzi mi o to, że.
Ale nie, ale co, to nie jest coś, co ona mogła. Ja nie umniejszam. Ja tylko mówię w tym sensie, że wiesz, aha, że jakby, że ludzie właśnie bardzo przez pryzmat tego, że Senua ma tą psychozę, że ona jest, powiedzmy, ma tą zaawansowaną, w cudzysłowie, tak to nazwijmy, chorobę psychiczną. No to jakby automatycznie my też jako odbiorca, my sobie możemy łatwo taki postawić taki mur między nami i powiedzieć, no tak, ona powiedzmy jest w tym swoim świecie takim szalonym, a my jednak jesteśmy troszeczkę w innym świecie i cały czas możemy mówić, a ja właśnie mówię o tym, że właśnie paradoksalnie nie, właśnie my dzięki temu możemy się jeszcze bardziej nawet z nią, że tak powiem, zidentyfikować, dlatego że oczywiście osoby z tą psychozą mają po prostu te głosy, wiesz, one są dużo bardziej słyszalne, dużo bardziej dojmujące, dużo bardziej takie agresywne w znaczeniu takie bardziej, wiesz, atakujące tego człowieka. No ale do pewnego stopnia każdy z nas ma w sobie jakiegoś wewnętrznego krytyka, nie? Który gdzieś, tylko oczywiście, no właśnie w taki sposób, wiesz, czasem ci, ile razy myślałeś, właśnie tam jest taka, też jest fajna scena w tym, akurat w Hellblade 2, jak ona właśnie spogląda tam pod koniec na ten szkielet, zresztą z trailera wyjęta, więc tak naprawdę, wiesz, największym żartem jest to, że ta cała walka z gigantem z jednego z trailerów jest po prostu
jeden do jednego,
przedostatnią cała. W zasadzie końcową sekwencją gry, aha, stary, więc to jest w ogóle hit, stary. To tak jakby, wiesz, nowa jakaś gra pokazywała ci obszerne fragmenty z gameplayu z walki z ostatnim bossem, nie?
No może to, właśnie nie? To też świadczy o tym, że nic innego ciekawszego nie było do pokazania w tej grze, ile musiałeś...
No tak. Znaczy tam coś było, ale wiesz, ale w takiej warstwie wizualnej...
No ale właśnie
tak
jak tutaj
dalej.
Ta historia jest, wiesz, bo w pierwszej części mieliśmy historię, która no, na wstępnie jest dosyć ciekawie streszczona, na zasadzie takich drzeworytów, nie wiem, i mniej więcej ta pierwsza część tej sagi, ta historia tej drogi została tam streszczona. No i później nas przenosi akcję, ta akcja przenosi się właśnie na tą łódź i tak dalej. I o co chodzi w ogóle w tej drugiej części? Co jest taką osią?
No, stary,
już tu nie ma tego, że ona szuka sposobu na wskrzeszenie ukochanego.
Nie, ona szuka sposobu na... znaczy nie sposobu, ona chce po prostu pokonać problem u źródła. To znaczy, ponieważ doznała tyle cierpień od tych Wikingów, od tych najeźdźców z północy, Norsemenów, daje się im złapać i chce po prostu dotrzeć do nich i dowiedzieć się, tak, co to za ludzie, ich wszystkich pokonać, u źródła się zemścić. Okej, dobra, spoko. No. Moim zdaniem to już wystarczająco trywializuje całą opowieść i pozbawia nas jakiegokolwiek, wiesz, równie dobrze to mógłby być początek nowej serii.
Bo God of War, ja rozumiem, jakby Kratos miał taki pomysł, bo Kratos po prostu
wiesz,
się mścił
tylko,
na wszystkich
tylko
Boga.
Właśnie ja nie bez kozery mówię o tym God of Warze, dlatego że generalnie mi się w ogóle ten, już abstrahując od tych wielowymiarowości Senuły, ten sposób przedstawiania tego świata, taki mroczny, dojmujący, taki, wiesz, ten sposób przedstawiania tej rzeczywistości, tych Wikingów, no mi się to podoba i to jest takie, wiesz, to jest taka dojrzalsze podejście do tworzenia gry. Dlatego mówię, że dla mnie to jest gigantyczne missed opportunity, bo gdyby oni po prostu stwierdzili, dobra, pierwsza część była wykwitem naszej artystycznej płodności. A druga część to my dostaliśmy wielkie pieniądze, Microsoft zainwestował i przecież Microsoft nie jest firmą charytatywną, która będzie wspierać niezależnych twórców, tylko też chce zrobić biznes, też chce tworzyć gry, też obiecuje graczom niesamowite doznania i doświadczenia. Zamieńmy Senuę w God of War'a. Zróbmy po prostu zajebistego slashera z kapitalnym gameplayem, z rozbudowaną walką, z drzewkiem no, ale, tych. Użyjmy
no, no, no tak,
stary
ale to by
historii.
Już w ogóle może byłoby dla gry, to by było, to byłaby świetna gra, ale jak to by strywializowało postać Senuły, wiesz?
No ale i tak strywializowało. No ale wiesz, ale zobacz z czym oni wiesz, chodzi mi o to, że zobacz z czym zostali na koniec. Ani ta Senua nie jest jakąś ciekawą kontynuacją poprzedniej części, ani tym bardziej nie zostawia, nie jest też artystycznym sukcesem, nie? Z punktu, bo wiesz, jeżeli, stary, okej, jakby ja rozumiem, że każdy recenzent, który mówi o Senua, mówi o tym, że tu wyskanowali, wiesz, tylko po co oni skanowali tą Islandię? Po jaką cholerę skanować tą Islandię, stary? Jakby, czy naprawdę dla,
no tak
dla przekazu...
Podoba,
stary,
no.
Czy, posłuchaj, czy dla przekazu pierwszej części gry... Nie no, mi się też podoba, to wszystko jest ładne, tylko ja mówię, wiesz, jaki jest tego powód, nie? Bo czy w pierwszej części gry ty naprawdę musiałeś skanować północne wybrzeże, nie wiem, Anglii czy coś? Żeby wiesz, żeby zrozumieć tą historię? No nie, bo nie o to chodzi. Nie to było celem tej gry. Nie to przyświecało twórcom. Oni chcieli po prostu stworzyć ciekawą historię, ciekawą opowieść. A w drugiej części jakby nie mamy co pokazać, no to będziemy pokazywać, że zeskanowaliśmy dokładnie tą gromadę kamieni, która jest w Islandii, którą możecie gdzieś tam zobaczyć. No i super, no wiesz, okej. Okay. Tylko jakby ja się pytam, idę dalej, nie? Mówię, tylko po co to robiliście? Po co skanuj? Wiesz, ja rozumiem na przykład, jak grasz w Force, to skanowany jest tor, na którym dzieje się wyścig, nie? Okej. Okay. To ma sens, to jest uzasadnione. Ale dlaczego to jest... Po co ci jest aż takie? Przecież równie dobrze oni mogli wytworzyć obrazy generyczne, wyglądające jak Islandia.
Może to był ten miś z misia, wiesz. Może to była kwestia tego, że trzeba było te pieniądze przepalić jakoś. Ale może też podkreślenie tego. Może to było coś, że oni pojechali raz, zeskanowali na szybko, to była
nie,
kwestia...
Nie, oni to są materiały stare w ogóle w tych, tak? Wiesz, jak oni się
może
chwalą,
to było takie, wiesz...
Jakieś drony...
No wiesz, no, oni, bohaterkę ja Stellar Blade też zeskalowano i to się
no
opłaciło.
Tak, ale wiesz, w przypadku Stellar Blade, jakkolwiek ja nie jestem orędownikiem tej gry, to ja rozumiem, że to skanowanie też miało konkretny cel.
Tak.
Erupcję pozytywnych recenzji.
Myślałem, że powiesz erekcję pozytywnych recenzji.
Dobrze, to ty powiedziałeś. W każdym razie, wiesz, wracając do...
Wiesz, ale cały czas chciałbym się skupić na tym, bo ja wiem, że ta gra po prostu wygląda dużo lepiej, to jak mówisz, no zeskanowano wszystko, wiesz.
Ale to ja bym musiał zacząć spoilować, wizualnie... wiesz, bo mi tak. Się wydaje, że nie da się mówić o tej grze, jeśli chcesz jakby rozmawiać o fabule, to moim zdaniem nie da się mówić o tej grze bez spoilerów, stary. Dlatego,
no
że wiesz...
tak, że ostatnie 10 minut porozmawiamy ze spoilerami dla osób, które skończyły tę grę, bo mnie po prostu ciekawi, jak ta historia wpasowuje się w to, co wiemy o Senule. Czy nadal ona...
Nie, ona się... ona się w ogóle nie wpasuje.
Na pograniczu,
Dan,
wiesz,
ja ci,
rzeczywistości...
Ja ci od razu odpowiadam na to pytanie. Ona się kompletnie nie wpasowuje. To jest tak, jakby byś obejrzał film, który się zakończył i który miał... Jakby opowiedział ci jakąś zamkniętą, konkretną historię. I ty teraz robisz drugą część. I teraz moim zdaniem to jest pewnego rodzaju wyzwanie. Jak zrobić tą drugą część, żeby to miało ręce i nogi? No to wiesz, oczywiście z punktu widzenia świata, że nie wiem, że ktoś sobie wymyślił, że ona teraz idzie ich zabijać i tak dalej. Okej, tylko mówię, to jest fabuła na rasowy slasher. To nie jest fabuła stary na jakąś grę artystyczną, bo tu nawet twórcy nie kryją tego, że oni jakby nie mają nic do powiedzenia, stary. Wiesz, przecież jakby jednym z takich kluczowych, wydaje mi się, i najważniejszych elementów w ogóle pierwszego Hellblade'a było to, że ty o tej bohaterce stopniowo się nowych rzeczy dowiadywałeś. I nie tylko się dowiadywałeś tego, że że ona jest, wiesz, oszalała, że ona straciła tego swojego ukochanego, ale stopniowo taki, wiesz, ja pamiętam, stary, tam stopniowo odkrywałeś konkretne rzeczy i ten głos w głowie, kto się za nim kryje, tam się szło w którymś momencie i się widziało w ogóle, jak ona widzi tego ukochanego przecież na tych, takiego, wiesz, on jest tak rozłożony, wiesz, na tym takim jakby, nie wiem, no nie ukrzyżowany, ale tak, wiesz, tak wygląda, nie, na tak. tym kole takim, wiesz, strasznie tam poturbowany, nie? I stopniowo odkrywałeś, że tak naprawdę my jesteśmy gdzieś na granicy jawy i snu, że to jest opowieść o przede wszystkim to jest opowieść w ogóle, wiesz, o stracie, nie? O pogodzeniu się, to jest kapitalna w ogóle ta klamra, stary, i na koniec gry. To jest gra o tym, że właśnie z psychologicznego też takiego punktu widzenia, że wiesz, że dopóki się nie pogodzisz w swoim życiu ze stratą, to ta strata jest jak taki cień, który na ciebie pada i który tylko powoduje u ciebie jeszcze większe lęki, jeszcze większy strach, jeszcze większe przerażenie. A z drugiej strony, jak przyjmiesz tą stratę, jak się z nią pogodzisz, jak ta żałoba w tobie wybrzmi, wiesz, straciłeś kogoś bliskiego i się z tym pogodzisz i dasz sobie czas na to, żeby to wszystko się odpowiednio, wiesz, wydarzyło, to tylko wtedy znajdziesz jakieś ukojenie, to wtedy znajdziesz jakąś harmonię, nie? I wiesz, myślę, że jakby to, co ta gra mówi, to, o czym opowiada, to, czego dotyka, to są rzeczy dużo bardziej głębokie, dużo bardziej takie, powiedziałbym, dotykające absolutu ludzkiego w naszym życiu, my jako ludzie. Wiesz, to tak jak sztuka. Sztuka ci, każda sztuka, jeżeli jest rzeczywiście wartościowa, to ona dotyka i dotyka tego absolutu, dotyka tego, mówi ci jakąś uniwersalną prawdę, ale opowiada ją w sposób, właśnie na tym polega sztuka, opowiada ją w sposób nietuzinkowy, nowy, inny. Czyli nie oglądasz God of War'a, stary, nie? Który jest świetną grą, ma świetny gameplay i tak dalej, ale to jest po prostu sztampowa, prymitywna rozgrywka, nie? I jakby ja nie jestem przeciwnikiem takich gier, ja jak się sam podniecam takimi grami, uważam, że są świetne i tak dalej, tylko to jest kwestia, że ty nie oczekujesz od God of War'a tego rodzaju uniesień, nie oczekujesz tego rodzaju metafor, tej jakości tych metafor, nie oczekujesz tego rodzaju artyzmu. Natomiast Senua to jest właśnie gra, która ci od początku mówi i twórcy ci dają bardzo wyraźnie do zrozumienia, choćby przez ten stosunkowo prosty gameplay. My jesteśmy zainteresowani czymś innym. To nie jest slasher. To nie jest gra o walczeniu z przeciwnikami, pokonywaniu bossów. To jest pewnego rodzaju rama, którą sobie wybraliśmy. Ale my chcemy ci powiedzieć coś więcej. My chcemy dotknąć jakiejś prawdy o człowieku, stary. Tak. I mi się wydaje, że to jest klucz do zrozumienia, stary. I dlatego mówię, recenzenci, te opinie o Senua, o Hellblade 2, one się, albo to są po prostu gracze, którzy są, i ja to rozumiem, rozczarowani, że Microsoft zainwestował ogromne pieniądze, a my dalej kitwasimy się w sosie, nieświeżym sosie jakiegoś kina niezależnego, jeszcze nawet nie oceniając, ale po prostu, wiesz, ludzie oczekiwali God of War'a, oczekiwali slashera, oczekiwali gry, tak. Wiesz, z akcją, nie? A dostali po prostu jakiś twór, o którym jedyne, co można powiedzieć, że ma świetną grafikę, tak? A z drugiej strony...
Ale tylko z tym God of War'em, bo ja bym nie chcę, żebyś tak pomyślał, że ja tu mówię, żebyś się nie zagalopował, tylko chodziło o to, że w God of War'ze oczywiście co najbardziej się rzuca, to, że to jest slasher, że tam chodzisz i siekasz i walczysz i to jest tak jakby to. Ale tam jest bardzo ciekawa historia drogi.
Jest ciekawa. Tam jest ciekawa.
Bo ty przeszedłeś jedynkę, nie?
Tak, tak, ale jest ciekawa. Posłuchaj, jest ciekawa historia, jest ciekawa fabuła. Ale to jest fabuła tak samo ciekawa i tak samo frapująca i interesująca jak w Gwiezdnych Wojnach. Jakby to cały czas obracamy się w sferze kina czy w sferze kultury popularnej. To nie jest, tam nie masz tej jako... I ja tego nie mówię, broń Boże, z jakimś wyrzutem, bo świat składa się...
Nie, no powiedzmy kino europejskie kontra kino amerykańskie.
Nie, zupełnie nie. Bo w kinie amerykańskim też masz twórców niezależnych, czy twórców autorskich i którzy...
No to hollywoodzkie, tak powiedzmy. Hollywoodzkie, typowe hollywoodzkie.
To jest, tak, God of War to jest po prostu produkcja hollywoodzka. I wiesz, są firmy hollywoodzkie, które próbują dotknąć jakichś ciekawych tematów, próbują w jakiś ciekawy sposób opowiadać historię i są w stanie zachować z jednej strony tą lekkość formy, czy taką atrakcyjność formy, którą, wiesz, każdy sobie obejrzy ten film i nie będzie się specjalnie zastanawiał nad nie wiadomo czym, a z drugiej strony też ten film nie będzie taki totalnie płytki, prymitywny i pusty, nie? Był taki film, za który dostał, który chyba dostał Oscara w ogóle. Teraz mi przyszedł akurat do głowy jako taki dobry przykład. Z tym aktorem, co grał z tym aktorem, co grał w tych wszystkich, Ryan wiesz, Cats Vegas. On grał takiego, czekaj, jak?
Co? Mówisz o Maestro, filmie Maestro, a Bradley Cooper.
Bradley Cooper, ale nie mówię chyba o filmie Maestro.
Ale o ostatnim filmie?
Nie, mówię o filmie z Bradleyem Cooperem i z tą aktorką.
Star is Born. Star is Born.
Nie ten film. Nie mówię o Lady Gaga. Już ci mówię o którym. Ja zaraz cię naprowadzę.
Cat Vegas
2. Nie. Tak. Mówię z tą aktorką taką, jak ona się nazywa, kurde, co kiedyś jej zdjęcia nagie wyciekły.
Silver Lining.
Nie.
Chodzi o Jennifer Lawrence.
Jennifer Lawrence i Bradley Cooper. No, w jakim filmie razem grali?
Poradnik pozytywnego myślenia.
Dokładnie.
Silver Lining Playbook.
I to jest super film, nie? I to jest super film, który z jednej strony jest filmem łatwym, lekkim i przyjemnym, a z drugiej strony jednak dotyka jakichś ciekawych rzeczy, nie? I takich właśnie też psychologicznych.
Wiesz, ciekawie, że jak mówisz o tym filmie, bo tam też jest właśnie główny bohater cierpi na cyklofrenię.
Dlatego mi właśnie przyszedł do
głowy. To jest choroba dwubiegunowa. Tak.
I od niego odeszła żona i on, wiesz, i tam mu lekarz, psycholog mówi, że człowieku, jak nie wiesz, to się, żebyś się nie zdołował, to masz buty i biegaj codziennie, nie? Wypacaj to wszystko, nie? Żeby te endorfiny się wytworzyły. No ale abstrahując
ale
od
jest,
tego,
wiesz... Ale ostatnio słyszałem taką teorię, że właściwie tak jak masz problemy, tylko że akurat tutaj to nie mówię o osobach, które akurat mają zdiagnozowane, wiesz, coś takiego. Tylko chodzi o to, że często jest tak, i może powtarzam bzdury i to wybaczcie mi, drodzy słuchacze, już, ale jest coś takiego, że im więcej myślisz o jakimś problemie, który masz, tym ten problem się, wiesz, jak kula śniegowa, obrasta kolejnymi warstwami tego twojego anxiety, wiesz, tego takiego niepokoju i zaczynasz myśleć o jakimś małym problemie tak, że on urasta do rangi czegoś poważnego. I to też jest kwestia, wiesz, dzisiejszych czasów, nie? Że, wiesz, no, FOMO jest takim przykładem, nie? Że fear of missing out, nie? Że to stało się realnym problemem. O czymś...
No tak, ale wiesz, ale ja myślę, że tak naprawdę chodzi o coś innego, bo pytanie należy inne postawić. Tak naprawdę, dlaczego masz ten fear of missing out? Dlaczego masz to FOMO? Jaki jest
bo jest
powód,
za dużo
czujesz...
rzeczy ciekawych. To ja ci
nie,
powiem,
nie,
dlaczego
nie,
ja mam.
Ale nie odpowiadaj, nie odpowiadaj mi na to pytanie, bo to po pierwsze to ty musisz sam sobie odpowiedzieć na to pytanie i nawet jak mówisz, że jest za dużo rzeczy ciekawych i ja nie mam na nie czasu, nie? No to idziesz dalej. Dlaczego jest za dużo rzeczy ciekawych, które uważasz za ciekawe i dlaczego uważasz, że nie masz czasu? I czy na pewno nie masz czasu? I idziesz dalej, stary. I idziesz dalej, i idziesz dalej i dochodzisz w końcu do odpowiedzi, do prawdziwej odpowiedzi, stary, bo odpowiedź, którą mi mówisz teraz, że jest dużo rzeczy ciekawych, na które nie masz czasu, to nie jest odpowiedź na to pytanie, stary. Ty się musisz dokopać. Dlaczego tak jest? I stary, i ja ci mówię całkowicie poważnie. Jak znajdziesz odpowiedź na to pytanie, to przestaniesz mieć FOMO. I przestaniesz mieć problem, stary. Bo dojdziesz do... Jakby rozwiążesz sobie tą zagadkę swoją psychologiczną i zagadkę detektywistyczną.
Wezmę sobie poduszkę pod plecy.
No, wiesz, śmiej się, stary. Ja mam nadzieję, że jak ktoś tego słucha i kto ma podobne doświadczenia życiowe co ja, to myśli sobie, no Jules, byśmy sobie browarka walnęli kiedyś tam na tym. Natomiast wydaje mi się, że wiesz, że to jest kwestia po prostu tego szukania tych odpowiedzi. Tak jak czasem jesteś w stanie, słuchając fake newsów w internecie, czy w ogóle w przestrzeni, jesteś w stanie, wiesz, sobie...
Albo w telewizji.
Szukać, nie? Oglądasz telewizję i ktoś podaje jakiegoś newsa i ty zaczynasz teraz tropić, nie? Okej, ale dlaczego oni to powiedzieli? Przecież... I okazuje się, że to jest dziennikarz, bo ten dziennikarz jest z takiej, a nie innej opcji, bo telewizja jest taka. A tak naprawdę chodziło o inną wiadomość i ta wiadomość została jeszcze inaczej pokazana. I tak powoli, stary, po nitce do kłębca, aż w końcu dojdziesz do tej faktycznej informacji. Tak samo jest z psychologią, to znaczy, no ty musisz sobie jako... Nie, znaczy nie mówię, że ty, nie, akurat, nie, ale mówię, że człowiek, jeżeli masz jakieś takie właśnie, coś cię tak dręczy, nie, w życiu, to to nie jest kwestia tego, że ty masz od tego uciekać, tylko właśnie jak chcesz tę minę rozbroić, to musisz się dokopać do prawdziwej odpowiedzi na pytanie, dlaczego czujesz się tak, a nie inaczej. Co jest tym triggerem? Co jest tym powodem? Co powoduje, że mam to FOMO, bo nie wiem, wyszedł nowy telewizor, wyszła nowa książka, wyszedł nowy film, wyszła nowa gra i ja muszę to wszystko mieć, bo jest za mało czasu i tak dalej. To, że jest za mało czasu, stary, okej, nigdy nie będziesz miał dostatecznie dużo czasu, wiesz. Więc to jest taka odpowiedź, która pierwsza ci przychodzi, nie? Ale teraz sobie zadajesz dalej pytanie, czy ta odpowiedź, którą udzieliłem, to jest ta odpowiedź, której szukałem? No nie, idę dalej. I się dokopujesz. I w końcu się dokopiesz. Natomiast wracając do Hellblade'a...
Ja tylko powiem, że Fantasmagieria uczy i bawi. Ja jestem bardzo ciekawy, nie, tego. Czy to jest kwestia tego, że to musisz właśnie, że możesz to sam przepracować? Czy jest jak,
znaczy, wiesz,
są jakieś
niektórzy,
takie sposoby,
niektórzy
jakieś
ludzie,
ćwiczenia na to?
Wiesz, po pierwsze tak, ja ci o swoich jakichś tam doświadczeniach na pewno publicznie nie będę mówił, natomiast to jest kwestia tego rodzaju, czy o moich, bo to są moje odpowiedzi, wiesz, to ja sobie udzielam tych odpowiedzi. Ja nie mam zamiaru się dzielić. Dlaczego ja mam się dzielić swoimi jakimiś, w cudzysłowie, traumami i jakimiś przeżyciami z całym internetem, wiesz? No to są moje rzeczy, nie? Które ja chcę zachować dla siebie. Natomiast bardziej wydaje mi się, że to jest kwestia, wiesz, jeden to przepracuje sobie sam, jeden zacznie czytać książki jakieś, nie wiem, o psychologii behawioralnej, o, nie wiem, o poszukiwaniu swojego wewnętrznego dziecka. Inny się zapisze na terapię, drugi pójdzie na grupę AA, trzeci, wiesz, zrobi coś jeszcze innego. Więc jakby są różne jakby drogi. Natomiast wydaje mi się, że wiesz, że jakby właśnie to, co chciałem powiedzieć, to właśnie, że wiesz, mam takie wrażenie, że jak wchodzimy na takie ciekawsze tony niż taki typowy ściek, który leci przez cały internet, no to wiesz, to mam wrażenie, że się trochę konsternujesz i boisz się tego.
Nie, nie boję się, tylko chciałbym właśnie, żeby teraz, bo odbiegliśmy trochę od tego, bo ja wiesz, ja tak powiedziałem.
Ale wiesz, nie sposób gadać
FOMO.
O Hellblade. Nie sposób, wydaje mi się, gadać o Hellblade, bo wydaje mi się, że to jest też kluczowe, no, żeby zrozumieć głębokość wyrazową, głębokość metaforyczną, głębokość intelektualną tej gry, no to ty nie można rozmawiać, stary, tylko o tym, że jest super grafika, nie?
Nie, dlatego mówię, czy ta druga część, właśnie cały czas, bo mówimy o tej drugiej części, czy to wszystko, czego doznałeś po zagraniu w pierwszą część, czy to nagle rozbiło się o to, co dostałeś w drugiej części i jesteś generalnie, bo tak to odbieram, rozczarowany tym, że właśnie więcej czasu poświęcili temu, żeby to był list miłosny do Islandii, żeby to była ta fotogrametria, żeby ta grafika była ważna, ale zgubili jakiś taki większy sens tej historii i zrobili po prostu coś, co zupełnie było niepotrzebne, że zrobili grę, która właściwie w wielu aspektach jest podobna, ale że nie mogli powtórzyć tej fabuły z pierwszej części, no musieli wymyślić jakąś nową i to wszystko się po prostu nie spina. Nie tworzy jakiegoś takiego spójnego, nie wiem, jakiejś takiej spójnej historii. Ja nie wiem właśnie, czy to jest tak, że ona znowu balansuje między tymi światami tego, co wiesz, tej rzeczywistości, tego, co ona ma w tej głowie i tak dalej, nie? Bo to jest zawsze ciekawe, i, że osoba, która ma pewne zaburzenia, no nie takie, wiesz, że można wszystko wykreować właśnie na takiej zasadzie, że to, co ona widzi, to nie jest prawda, nie? Ale ty jako gracz widzisz to, co jej się wydaje, że ona widzi, i wtedy możesz właśnie walczyć i z tymi demonami, i z tymi tytanami, i z jakimiś...
Znaczy wiesz, no jako gracz wchodzisz w jej perspektywę. Po prostu, nie? Bo jakby na tym polega granie. To znaczy granie polega na tym, że ty kontrolujesz tą postać i jakby... Ty decydujesz, ty się de facto stajesz tą postacią. Czy ci się taka wizja gier podoba, czy ci się nie podoba, to tak to wygląda. No to jest cała ta performatywność, na tym polega, że jakby stajesz się współaktorem pewnego wirtualnego przedstawienia i teraz czasem to wirtualne przedstawienie będzie kładło akcenty na gameplay, na rozgrywkę, czasem będzie kładło akcenty na inne elementy, no bo to wszystko zależy od tego, do jakiego gatunku należy gra, jaki cel przyświeca twórcom i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak samo jak w kinie, literaturze i książce, no będziesz miał zawsze gry, książki, filmy, które są po prostu pewnego rodzaju masową popkulturką, masową rozrywką i będziesz miał oczywiście kino, gry, książki, wybitne arcydzieła literatury, rzeczy, w których twórcy, wiesz, no i tak, z pewnością tymi wybitnymi rzeczami nie będą Robocopy stary, nie będą Star Warsy, nie będą, wiesz, te wszystkie...
No tak, ale nie musimy tego podkreślać, wiesz, właśnie, że możemy się skoncentrować na tym, na tej Senui, no nie? Więc powiedz mi, bo ja nie grałem właśnie. Czy uważasz, że ten potencjał, no nie? Bo powiedziałeś i że szkoda, że po prostu nie wykorzystali tego, żeby zrobić po prostu grę z pełnym rozmachem. No ale nie zrobili tego.
Uważam, że bardzo ładnie to wszystko określiłeś. To znaczy, tak jak to przed chwilą opisałeś o tej Senule, no że jakby gdybyśmy mieli właśnie do czynienia z takim, wiesz, z rozwinięciem tego wszystkiego w stronę takiego God of War'a, to myślę, że okej, okay, no pewnie ludzie by ponarzekali, że to nie jest to samo, ale z drugiej strony, wiesz, jakby dostali God of War'a, albo właśnie nie God of War'a, bo to przecież nie byłaby kalka God of War'a, bo ta gra by była dostatecznie inna ze względu choćby na to zupełnie inne spojrzenie na wikingów, na tą mitologię nordycką i tak dalej, nie? To myślę, że okej, to wszyscy by na tym wygrali, łącznie z Microsoftem, który by, wiesz, wreszcie pokazał niesamowitą grę, nie? W tym wszystkim. Natomiast po prostu ta gra artystycznie nie dosięga stary do pięt, bo tak jak mówisz, bo tak jak ja zresztą też mówię w tym filmie, no oni się skupili nie na tym, co trzeba, oni się skupili na Unreal Engine 5, stary. Znowu, nie wiem, czy pamiętasz w pierwszym Hellblade'zie właśnie tam te wiele sekwencji jest robionych, nagrywanych normalnie z aktorami i nakładanych, nie? Ten cały drów, nie? Który się pojawia w tych retrospekcjach. Czyli taki, powiedzmy, inny druid, który gdzieś tam, którego Senua spotyka w tym okresie, jak jest wygnana z tego, już nie pamiętam, chyba z tego plemienia tego swojego męża, nie? Tego, czy ukochanego Diliona w zasadzie, nie? Mhm. Jak tam ją oskarżają o to, że tam ona ściągnęła jakąś plagę na to. I te sekwencje, wiesz, jakie są kolaże, jak to jest wszystko ze sobą połączone, że jakby, mam wrażenie, że jakby twórcy w pierwszej części pomyśleli sobie tak, okej, mamy pewną technologię w postaci Unreal Engine, tam bodajże 4 była, nie? Czyli mamy dostęp do pewnej technologii, ale naszym celem nie jest pokazanie, jak ta technologia może fantastycznie kreować światy, tylko my chcemy za pomocą tej technologii coś więcej opowiedzieć. My chcemy, znowu, tym punktem docelowym jest zawsze jakiś przekaz, jest zawsze powiedzenie. I dlatego tak świetnie to wygląda w pierwszym Hellblade'zie. Te wszystkie, wiesz, jak ona wchodzi w te lustra, te wszystkie kolaże, te wszystkie zmiany planów, ujęć i tak dalej. A w dwójce tego nie ma, stary. W dwójce po prostu masz tylko i wyłącznie przepięknie wyglądający świat, przepięknie wyglądające obszary. Ja nawet się nie czepiam do tego, że wiesz, że tam są te ściany, bo moim zdaniem, no dobrze, no ale jakby w pierwszej części też one były, jakby, no i co z tego, że są te ściany? To w tej grze nie chodzi o eksplorację, w tej grze chodzi o po prostu pewnego rodzaju narrację, nie? Pewne jakby powiedzenie, opowiedzenie pewnej historii.
Są tam jakieś takie momenty, które robią wrażenie, na przykład, wiesz, abstrahując właśnie od samej postaci, Senui i jej historii, znaczy, wiesz, ale ja wiesz, czy generalnie... są jakieś takie monumentalne motywy, wiesz?
Ja jestem generalnie słuchaj, są takie motywy, jest kilka fajnych scen z tymi gigantami, dlatego mówię, że ten pomysł jest taki niewykorzystany, nie? Bo generalnie tam jakby, mówię, no prezentacyjnie to wszystko tutaj powiedzmy działa. Nie ma tego, wiesz, nie ma tego tej szczypty tego artyzmu, nie? To tego zabrakło moim zdaniem. Nie ma tego czegoś, tego, ale artyzmu rozumianego nie na zasadzie czegoś, co jest niepotrzebne, tylko właśnie takiego czegoś, że okej, zróbmy gigantów. Będą fajnie wyglądać. Okej, robi to wrażenie. Ale po co? W sensie jaki, co ma zostać graczowi
bitwy tych gigantów albo coś, jakieś walki?
Znaczy walk z bossami, tylko... to znaczy nie, no to tak już znowu, ale to muszę wejść wtedy w buty takiego typowego recenzenta, no to wiesz, walka jest generalnie uproszczona jeszcze bardziej w stosunku do pierwszej części, co jest już w ogóle jakimś dziwnym ruchem. Nie ma takich, są niby walki z bossami, ale pamiętasz, że w pierwszej części miałeś taki był wilk, jeszcze nie pamiętam jak, czy to był wilk, czy ten, ale to taki, nie wiem, to stworzenie takie, chyba wilk faktycznie, taki co się w ciemności z nim praktycznie walczyło, nie? Choćby to pierwsze pojawienie się Heli, która jest, wiesz, tym właśnie gigantem de facto, nie? Jakie to niesamowite wrażenie robiło. Nawet potem, ja do dziś mam te obrazy z pierwszej części, wiesz, jak ona się pojawia, ta bohaterka spada, potem się okalecza, jest ta scena, jak ona widzi się w tym lustrze, jak te ujęcia przechodzą, jedno z drugiego wypływa. Nie ma tego, stary. W tym. I okej, jakby ja to rozumiem, że tego nie mam. No to jest jakby, ja też oddaję twórcom pełne prawo do tego.
Czy tutaj nie ma tego, że jest wszystko tak zrobione, że to jest z jednym ujęciem kręcone? Nie wprowadzi po prostu tego efektu?
Nie ma efektu jednego ujęcia, chociaż ja aż tak się nad tym nie zastanawiałem, ale wydaje mi się, że nie. To jakby po prostu to jest bardziej filmowo opowiedziane, wiesz. To są normalnie cięcia stare, tu wiesz, montażowe. Także
no bo
nie,
tak
nie,
słyszałem,
nie.
Że na przykład walka o tyle została upuszczona, że po prostu przez to, że ona tak pięknie wygląda teraz, jeszcze piękniej niż wcześniej, no to jest kosztem tego, że nie ma praktycznie poteczek z większym ilością niż z jednym przeciwnikiem naraz.
No tak, że... zawsze to są pojedynki z jednym przeciwnikiem naraz. Tylko wiesz, no okej, no mi to specjalnie nie przeszkadza, dlatego że mówię, no gdyby była jakaś ciekawa klamra tej opowieści, gdyby była jakaś ciekawa, wiesz, taka, jakaś ciekawa puenta, jakieś ciekawe spojrzenie na tą opowieść, jakieś takie... To spoko. To jakby, wiesz, ja cały czas oddaję prawo... Tylko ja niestety, przepraszam, może ja jestem ślepy, nie? Ale ja tego nie widzę w tej grze. Jakby dla mnie ta gra jest płytka jak kałuża stary pod Biedronką.
Ktoś użył takiego określenia, że coś było płytkie jak kałuża w słońcu, czy coś w tym stylu. Tylko nie pamiętam, co to było, w jakiej tej...
Nie wiem.
A, chyba wiem, przypomniało mi się. Wiem do czego, ale nie będę mówił w tym. Ale nie, no to rozumiem.
Ale wiesz, ja na przykład sobie pomyślałem, że być może nawet zagram jeszcze raz tego Hellblade'a, bo wiesz, ja na przykład się bardzo obawiałem jednej rzeczy, bo w pierwszym Hellblade'ie już tak na takim moim odczuciu czysto, wiesz, grania w tą grę, to ja pamiętam, że w pierwszym Hellblade'ie ja się bardzo bałem... Znaczy bardzo bałem, ale tam było kilka takich strasznych momentów, dla mnie przynajmniej. Ja nie gram w horrory, wiesz, nie gram w te gry. Tam było to, jak się uciekało w tej ciemności przed tym właśnie tym potworem, tym wilkowym takim, nie? Albo jak się uciekało z tego płonącego domu i tam były jakieś te duchy tych, wiesz, no wiesz, stary, no zobacz, jakie tam były w ogóle te obrazy, jaki ten przekaz, nie, że ona ciągle się wraca, ona patrzy na tą płonącą matkę, albo chodzi, ona wie, że w tym domu ktoś tam został spalony żywcem i tak dalej, i ona widzi te ofiary i ona gdzieś tam przez to przechodzi. Stary, no inny ciężar gatunkowy, inne w ogóle, inne spojrzenie, no. No nie wiem, no sorry, no ja widzisz, no rozwalam ci podcast,
będzie.
Bo ci będą, wiesz, teraz już...
Nie, ja uważam, że... Wiesz co, ja jestem ciekawy, teraz już tak kończąc troszeczkę, to chciałem cię zapytać, i co myślisz w takim razie stanie się z Ninja Theory? Czy oni będą robić trzecią część gry? Czy oni mają zupełnie jakiś inny projekt i na razie odpoczywają od Senua? Czy może jednak nie wiem, Microsoft, znaczy nie, wiesz co, wydaje mi się, że Microsoft nie będzie zamykał tego studia ze względu na to, że był pod ostrym ogniem krytyki ze względu na Arkane Austin i na tego Games.
Ale to nie ma znaczenia, stare, w biznesie, moim zdaniem. Dla decyzji biznesowych ostra krytyka nastoletnich recenzentów gier nie ma większego znaczenia. Wiesz, to się muszą cyferki zgadzać. Wydaje mi się, stary, że powiem tak, jeżeli planują zrobić Hellblade 3, to ja bym raczej im doradził, żeby się zdecydowali i albo niech robią po prostu grę prawdziwie artystyczną, bez kompromisów i nie wiem, niech eksplorują te mity nordyckie, albo niech zrobią coś kompletnie innego, albo z drugiej strony niech zrobią to, czego wszyscy się spodziewali przy Hellblade 2, czyli niech po prostu zamienią tą serię w rasowego slashera. Bo moim zdaniem to jest marka, którą rzeczywiście Microsoft mógłby pokazać, że od wielu lat, gdzie Microsoft nie stworzył żadnej nowej marki sensownej, mógłby mieć nową, ciekawą, atrakcyjną markę, którą by nas na półce mógł postawić obok Gearsów, obok Forcy, obok tych, wiesz, takich dojnych krów tego Xboxa, nie? Czyli takich marek, moim zdaniem to jest na to potencjał, jest na to naprawdę potencjał twórczy tych ludzi, to są zdolni ludzie, to jest świetne studio, to są naprawdę...
Tylko wiesz, ja mam problem taki z Senua, że Senua nie jawi mi się jako bohaterka, która mogłaby być właśnie taką protagonistką takiego rasowego slashera, wiesz? Że ona...
Nie, no jawi się właśnie, w drugiej części się jawi, bo w drugiej części właśnie taka jest, tylko po prostu ta historia jest płytka jak wiór. Nie ma w tym, nie ma w warstwie gameplayowej, nie ma tego mięsa, które by zadowoliło graczy. W związku z tym dostajesz taką historię, która z jednej strony, wiesz, to tak jakbyś dostał historię z God of War'a, skondensowaną do 6 godzin, bo mi zajęło chyba 6 godzin skończenie tej gry. I bez gameplayu. Także wiesz, także moim zdaniem, mówię, no zagraj w tą drugą część, bo myślę, że jeżeli, wiesz, gdyby taką fabułę, jaka jest z drugiej części, miał jakiś God of War, albo to nawet jeżeli byłaby to fabuła, bo jakby ja się zgadzam, no, ja, jakby God of War przy całej swojej popkulturowości akurat jest jedną z tych gier, które mają w sumie lepsze fabuły, nawet z tych gier takich, wiesz, popularnych, nie? I takich, można tak. Coś tam więcej powiedzieć o tej relacji z synem, że tam jest kilka takich płaszczyzn, które powodują,
no
że...
jako postać tragiczna, która, no, wiesz, cały czas, wiesz, nie może zaznać tego spokoju, nie? Że zawsze
no tak,
go gdzieś tam znajdą i zawsze,
wiesz,
go sprowokują do tego, żeby znowu
tak,
był tym,
tak, natomiast
od czego chciał odejść,
tylko,
nie?
Maszyny tylko zabijania. Wiesz, tylko dlatego ja mówię, że jakby, że God of War to nie jest taki, wiesz, wydaje mi się, że są gry, w które się fajnie gra, a które mają dużo gorszą fabułę, Stellar Blade.
Dragon's Dogma.
Także wiesz, także...
No to co, no to wiesz co, to bo nie chcę tak przyciągać tego, bo mi się wydaje, że tutaj taką skondensowaną,
znaczy,
formę to jeszcze się polecam.
Jeszcze jedną rzecz tylko dodam na koniec a propos tego Ninja Theory, że jak... Wiadomym jest, że my nie wiemy, co będzie w przyszłości, ale szczerze powiedziawszy, moim zdaniem, w którymś momencie oni zamkną, stare, to studio. To studio będzie zamknięte, stare. Czy to będzie w tym roku, czy to będzie za rok, stare. Bo moim zdaniem Satya Nadella, czy tam nie wiem, jak się nazywa ten główny szef Xboxa, on powie, no co wyście, naprawdę, wy się pozamienialiście z tyłkami na głowy, wy wydajecie gigantyczne pieniądze, gigantyczny budżet na grę, która...
Mówię o Microsoftcie.
Tak, mówię o Microsoftcie, na grę, która, wiesz, na grę, która jest po prostu... Tak naprawdę to jest techniczne demo Unreal Engine 5 wersja 2.0, nie? Pierwsza 1.0 to był Matrix, 2.0 to jest Hellblade, nie?
No, szkoda trochę. Długo czekaliśmy na tę grę. Może ja nawet nie czekałem, ale...
Nie, ja nie czekałem, szkoda, że... stary. No, ja bardziej tak z ciekawości, wiesz, chciałem zagrać. Mhm. Nie?
No nic, czyli to taki mało nieoptymistyczny w takim razie akcent na koniec, ale chyba, że masz jakiś taki szybki, optymistyczny akcent, Juliuszu. Powiedz w takim razie, jakie kupiłeś te gry do Evercade'a, których jeszcze nie rozpakowałeś?
Kurde,
i to będzie taka zajawka naszej kolejnego odcinka, że będziemy znowu wracamy do Evercade'a i o tych grach być może będziemy rozmawiać.
Czekaj, bo teraz musiałem się odsunąć od mikrofonu, bo teraz szukam. Stary, o, to jest to, co kupiłem. Kupiłem, stary, to jest cartridge numer 35. Good, tylko że to są nowe gry. Good Boy Galaxy i Witch and Wiz.
Aha, czyli nie jakieś pakieciki starych gier, tylko po prostu normalnie wydane nowe gry, tak jak te kilka
innych. Nie, jeden pakiecik stary kupiłem. Czekaj, właśnie mi przypomniałeś.
No. Czyli jednak jest jakiś zestaw retro, który tam masz. Państwo tego nie widzą, ale naprawdę.
Dobra, jestem, już znalazłem.
Rośnie.
Słuchaj, kupiłem, to jest cartridge numer 05.
To jakiś Team 17 pewnie.
Nie, nie, i to już miałem, to już kupiłem wcześniej. I to jest, tylko wiesz, ja nie jestem retro ekspertem, więc być może źle czytam. Pisze się Jaleco, czyli Jaleco, nie wiem jak to przeczytać, Arcade One. I tu są stare takie gry jak P47, The Phantom Fighter, Rodoland, Saint Dragon, The Astyanax, Earth Defense Force, Sybattler, Avenging Spirit, 64th Street, A Detective Story. To jest przy okazji lekcja angielskiego.
Znaczy powiem ci tak, że może rozpoznaję jeden czy dwa tytuły, ale reszta to jakbyś powiedział, że właśnie wymyśliłeś na poczekaniu, to bym pewnie powiedział, pewnie tak.
Ale wiesz co, kupiłem ten cartridge, akurat ten konkretny cartridge, bo jeszcze kupiłem cartridge numer 36 i to jest z kolei Demons of Asteborg i Asteborg i Astebros, dwie gry. I to też są, wydaje mi się, nowe gry, w sensie, że one się ukazały jakoś tak... Tu jest napisane, nie, w sumie cartridge jest z 2023, a same gry to nie wiem, ale myślę, że po 2020 roku pewnie, nie?
No, dokładnie.
Bo to są gry zrobione, wiesz, wykreowane na te takie wyglądające, nie? Natomiast ten Jaleco to kupiłem z premedytacją, stary, bo bardzo mi się podoba w tych starych grach i bardzo mi brakuje w dzisiejszych grach tych wszystkich takich... Jak to się nazywa? Tych takich side-scrollerów, nie? Że albo kamera idzie, widzisz ten samolocik i lecisz cały czas w prawo, albo do góry. I akurat na tym cartridge'u jest właśnie sporo takich gier, bo jest ten P47, ten Saint Dragon jest, jest ten Earth Defense Force, ten Sybattler, to też są jakieś takie mechy, którymi, więc to już jest jakby połowa cartridge'a, bo to jest 8 gier i to są takie gry, nawet więcej niż połowa w sumie. I to był powód, dla którego kupiłem. I ogólnie, stary, powiem ci szczerze, tak jak ja zawsze się z ciebie śmiałem z tego retro, to Evercade
przeprosiny jest przyjęte.
Fajną zabawką dla mnie. Uważam, zamówiłem sobie w preorderze tego nowego przenośnego, czarnego z Tomb Raiderem, który wyjdzie jakoś tak pod koniec maja chyba. Czy w lipcu chyba, pod koniec lipca.
To fajnie, no. Fajnie. No nic, no to w takim razie to jest jakiś taki optymistyczny akcent.
Ale wiesz, ja może po tym podcaście i moich wyznaniach powinienem jednak nie iść na Pixel Heaven.
Nie, właśnie bardziej powinieneś iść.
Wtedy nie, właśnie wiesz... nie powinienem, stary, bo ja z tego Pixel Heaven nie wrócę. A przynajmniej nie wrócę ze wszystkimi zębami.
Nie powiedziałeś nic takiego, co miałoby to spowodować. Właśnie bardziej byłoby tak, żebyś miał dużo przytulania. Mi się wydaje, że możesz wynieść z tego. Że będzie
nie,
dużo takiego,
wątpię,
wiesz,
stary.
Ciepła. A,
nie,
no, ale w tym samym w ogóle czasie, bo tak wydaje mi się, że ten jest ten Summer Games Fest, więc kiedy my będziemy tam, powiedzmy, wznosić czas za retro, to Microsoft chyba będzie miał swoją konferencję, i to chyba w niedzielę. I mam nadzieję, że zaskoczy. Zaskoczy pozytywnie i wiesz, ja... Nie życzę Microsoftowi, mimo że nie można się martwić o Microsoft jako firmę, no bo oni mają tyle pieniędzy, że oni tego nigdy nie przejedzą, ale żeby stanowili taką dobrą konkurencję i dla Nintendo, i dla Sony, żeby nie było ani duopolu, ani żeby też nie było w pewnym momencie monopolu, bo to też jest, naprawdę byłoby złe, nie? Więc,
znaczy, wiesz, jakby ja się z tobą zgadzam, tylko cały czas, no, jakby wydaje mi się, że kluczem do tego, żeby tak było, jak mówisz, jest to, żeby Microsoft zaczął wydawać dobre gry, ale dobre gry dla graczy. Wiesz, czyli nie tylko dobre gry takie jak Hellblade 2, które są po prostu ładne, piękne i są jakąś tam kwintesencją, wiesz, tych wszystkich technicznych wodotrysków. Ale czy to jest gra, która ma przyciągnąć miliony ludzi do Xboxa? No moim zdaniem nie. Jakby nikt normalny nie kupi Xboxa dla Hellblade'a. Zwłaszcza, że ten Hellblade zaraz wyjdzie pewnie na PS5, nie? I tak jak chyba Wojtek napisał w formie żartu, w 60 klatkach. I wtedy oczywiście na Xboxie też będzie w 60, nie? Tylko po co robić w 60 na Xboxie na premierę, nie? Zresztą ciekawy materiał Digital Foundry, że te 60 wydaje się bardzo możliwe, stary. I to też jest dziwne, nie? Że, znaczy kwestia pewnie optymalizacji dalszego jakiegoś tam tweakowania, nie? Natomiast ja mówię, no przede wszystkim gry, stary. Przede wszystkim gry i na razie my cały czas, stary, słuchaj, ta generacja dla Xboxa w moim odczuciu cały czas to jest obracanie się w sferze obietnic. To są obietnice, zapowiedzi, wiesz, tego typu rzeczy.
No tak, ale wiesz, pewnie Phil Spencer, gdyby mógłby, to by sam zakasał rękawy i tworzył te gry. Ale no niestety, no grasz tak, wiesz, możesz być dyrygentem najlepszym na świecie, ale jak masz orkiestrę, w której no część muzyków nie dowozi, no to wpływa na cały utwór, nie? I to może być.
No tak, ale stary, no wiesz co, Phil Spencer, to wydaje mi się, że to jest osobny temat, wiesz, i nie zaczynajmy go tutaj, bo myślę, że.
Nie, no zaprosimy go do podcastu i go skonfrontujemy, żeby nie było, że mówimy o nim za jego plecami. No, więc
no to, myślę, że tak.
To tak w kwestii tego, nie? Tak powiedziałeś, żeby PR-owców zapraszać do odcinków i z nimi rozmawiać.
Zapraszajmy, stary.
Tak.
Nie, naprawdę, ja mówię poważnie, stary, zapraszam, bo ja bym się na przykład, wiesz, ja bym się chciał dowiedzieć, wiesz, czy to w ogóle by było ciekawe takie doświadczenie, nie? Czy na przykład, wiesz, taki eksperyment, taki performance można by było zrobić, zaprosić PR-owca od Microsoftu i nagle by się okazało, że gość od Microsoftu mówi ci wszystko to, co mówią dotychczas recenzenci, ci powiedzmy, co chwalą Senuę. Taki, wiesz, i już gracze by sobie kropki połączyli w głowie, nie?
Review Guide. Znaczy, szczerze mówiąc, ja nie widziałem Review Guide do Senua's Saga,
ja też nie.
Hellblade 2, więc ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy w tych recenzjach. Ale powiem ci tak,
nie,
że
no, ale,
generalnie
ale ja twojego...
większość
ale nie, no, Rafał,
osób...
Ale Rafał Szycha, jak był u ciebie, to wspominał o tym Review Guide i tam się powoływał właśnie na te, między innymi, to skanowanie i tak dalej.
Tak?
Stąd ja zaczerpnąłem swoją wiedzę.
To nie wiedziałem. Ale, znaczy, może nie pamiętam, widzisz, słabo ma pamięć.
Nie, no,
ale...
bo ja przesłuchałem tylko ten fragment o Senue, te 10 minut z waszego ostatniego podcastu.
No tak, wiadomo, no nie. Jak ty go znalazłeś, ten fragment? Przecież go nie zaznaczałem chyba.
Jest zaznaczony na YouTubie. Aha. Jest, no jak, zaznaczony jest.
No widzisz? Muszę zrezygnować z robienia rozdziałów, bo to powoduje, że ludzie wybiórcze słuchają. Z kontekstu.
Na pewno, wyrwałem z kontekstu wasze opinie i wasze zdanie.
Tak, tam było preludium, no nie, pół godziny o...
Pozdrawiamy Rafała oczywiście bardzo serdecznie.
Tak. No i będziemy się widzieć, to będziemy sobie ściskać graby. No, dzięki już...
I tego, jeszcze ja powiem, i tego drugiego naszego Rafała też pozdrawiamy, nie? Żeby
nie, no to
tutaj
na
się
naszego Rafała
Rafały
to,
nie obrażały
cały czas. Tak, tak,
na
tak.
Nas.
Tak, wszystkie Rafały to fajne chłopaki. No. Dziękuję ci, Juszu, jeszcze raz za
dziękuję
fascynującą
również.
Rozmowę, pogłębioną.
Za ten spontaniczny
długą, konkretną.
Podcast. Świetnie wyglądają te kartridże do Evercade'a. Teraz taką wieżę sobie zbudowałem na biurku.
No, widzisz? Lepsze niż klocki Duplo. Pamiętajcie, drodzy słuchacze, żeby wspierać Fantasmagierię, subskrybować, polecać znajomym. No i co? I słyszymy się za tydzień. Hej.
Trzymajcie się, cześć.